Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, podcastu poświęconego popkulturze wszelkiego rodzaju. Dzisiaj mamy piątek, 11 listopada, święto narodowe. Pozdrawiamy wszystkich Polaków. Powiem tak, mam nadzieję, że nie tylko, że mamy po prostu jakichś ludzi z zagranicy, którzy mówią po polsku.
Tak myślę.
Ale pozdrawiamy wszystkich w dniu naszego święta. Tak jest. Więc witam. Z tej strony kwadrat. Po drugiej stronie mamy oczywiście...
Skłola. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobrze, to zaczynamy od smutnej wiadomości.
To jest dobitna wręcz, bym powiedział.
Tak, boląca wszystkich fanów Batmana przede wszystkim. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ten smutny nasz padł opuścił Kevin Conroy, który od początku lat 90. wcielał się w rolę Batmana. I który jest
głosowo,
w sumie
oczywiście.
Tak, głosowo i jest w rzeczywistości odpowiedzialny za wiele elementów Batmana, które my dzisiaj za takie bierzemy po prostu za standardowe, jak choćby to, że Batman i Bruce Wayne mają troszeczkę inny tembr głosu.
To po pierwsze.
Tak, i to jest człowiek, który definitywnie zdefiniował Batmana dla wielu pokoleń dzieciaków, czy ogólnie fanów komiksów.
W ogóle powiedzmy może tak, jakby nie ten człowiek, to by popkultura w dzisiejszej formie nigdy tak nie wyglądała, jak jest teraz, tak?
Jeżeli chodzi o Batmana, to ten Batman nie byłby taki, jak jest. Wiele się na to czynników złożyło, między innymi też właśnie głos Batmana, jakby, wiesz, ta kreskówka z lat 90. to jest praktycznie Batman dla wielu ludzi taki, jaki powinien być, w tym dla mnie. I jakby, wiesz, tutaj mamy naprawdę dużą stratę, bo to człowiek, który zarówno dawał głos w kreskówkach, w grach.
No on w ogóle przecież dawał w tej pierwszej kreskówce, potem dawał w tym pierwszym filmie animowanym pełnometrażowym Mask of the Phantasm. Mało tego, on chyba nawet potem wrócił, jeśli się nie mylę, w Batman Beyond, gdzie grał starego Bruce'a Wayne'a.
Tak, wiesz, jakby to jest to smutna wiadomość. Nie mam zbyt wiele do dodania, tylko tyle, że no jakby wysyp jakby masy ludzi, którzy w tej chwili właśnie pewną żałobę czują mimo wszystko, jakby przechodzą.
Myślę,
ze względu na to jest spory.
Każdy, kto wychowywał się w latach 90., nie wiem, czy był mniejszy, czy był starszy, ale pamięta to fenomenalne intro z tego animowanego serialu z Batmanem, które było wykonane w takim bardzo mrocznym art deco. Jakąś pustkę będzie odczuwał, bo dobicie do tego poziomu, do poziomu tego człowieka, myślę, że jeszcze długo będzie nierealne. Ja nie twierdzę, że oczywiście nie ma dobrych innych aktorów głosowych, bo mamy na przykład Nolana Northa, który potrafi zrobić wiele rzeczy, ale to w dalszym ciągu Conroy był jeden i myślę, że drugiego już nie będzie.
No, jest to smutna wiadomość też ze względu na to, że umarł w wieku 66 lat.
Znaczy, więc... że właśnie nie był jakiś bardzo stary.
Tak, dwie dekady jeszcze bym go widział w tej roli, ale no, tych rzeczy się nie przewiduje, nie planuje. Ja mogę tylko od siebie dodać dziękuję za...
Dosłownie.
Faktycznie stworzenie mojego dzieciństwa, jeżeli chodzi o postać Batmana, bo w sumie od tej kreskówki to moja przygoda, taka fascynacja komiksów gdzieś tam się i komiksem gdzieś tam się zaczęła.
Jeszcze tylko dodam, jakby ktoś sobie chciał powtórzyć, albo nie wiem, nigdy nie słyszał, to może chce usłyszeć, to na polskim HBO Max już niedługo ten Batman animowany będzie dostępny. Jeśli komuś z kolei się bardzo pali i nie chce czekać, a tak jakby pieniędzy mu nie szkoda, to może użyć VPN-a, ustawić sobie Stany Zjednoczone i będzie miał dostęp do tych animacji już w tym momencie. Albo po prostu pograć w serii Arkham, bo tam też Conroy podkładał głos pod Batmana.
Więc tutaj mamy do czynienia z dużą spuścizną i może tym zakończmy tą smutną wiadomość. Jeszcze raz dziękujemy.
Zdecydowanie dziękujemy. No jest za co.
Jest za co. Dobrze, przejdźmy może do takiego małego newsa komiksowego. Mianowicie, wiesz, w końcu pokazano prawdziwego Vegapunka w One Piece.
Będziesz musiał mi to opisać albo pokazać, bo...
Ogólnie to widać, że jest nawiązanie do zdjęcia pana od E równa się MC kwadrat z językiem.
Taki Einstein wyszedł,
tak,
z niego.
Jest to Einstein. Jakby, no wiesz, na tym pierwszym jakby we wspominkach, gdzie ma tę wielką dynię, jak, wiesz, przerysowaną wręcz, taką, wiesz, karykaturalnie wielką dynię. Na tej pierwszej wersji to, wiesz, to jeszcze tego nie poznajesz, ale w ostatnim kadrze z komiksu właśnie jest ta wersja starsza. Nie dość, że ma język wystawiony, jak na tym słynnym zdjęciu, to jeszcze ma,
no tak,
wiesz,
wiem,
boki.
Które wiem. Chyba wszyscy wiedzą.
I wiesz, wszyscy jakby wygląda po prostu jak Einstein. Nawiązanie jest zdecydowanie tutaj widoczne. Wiesz, wcześniejsze tam pokazywali, bo on się niby rozdzielił na parę osobowości, czy coś jakby, nie jest to do końca jeszcze wyjaśnione, jak to działa, ale ma parę osobowości, które go reprezentują niby w tej wyspie. oprócz tego prawdziwego ciała. No, to jest w ogóle skomplikowane, bo miałeś, wiesz, parę tygodni temu była, że jest miesiąc już temu, było pierwsze ujawnienie Vegapunka.
Ja nie wiem, bo ja ostatnio z One Piece'em, powiedzmy, że nie jestem na bieżąco, bo po prostu nie oglądam. Ja czekam, aż mi się uzbierze z 200 odcinków, ja sobie to wtedy ogarnę w 2 tygodnie na przykład.
2 tygodnie sobie po prostu będziesz pincha robił, jest super. Wiesz, ja tak mam troszeczkę z tymi z obliczem, że ja nie oglądam czasami w tygodniu raz, tylko obejrzę pan, no, jakby co 2 tygodnie.
To jest dość częsta praktyka, bo też mam znajomego tutaj, pozdrawiam. On wie, o kogo chodzi, ja nie chcę po imieniu wymawiać, który zawsze czeka do końca sezonu, a ja się pieklę, bo nie mam z kim gadać, bo ja oglądam na bieżąco na przykład, tak?
No i ja teraz Bleacha tak oglądam, a jak mam ochotę, to chwilę sobie na przykład dwa odcinki obejrzę. Podobnie zresztą z Mob Psycho, jakby akurat teraz jestem na bieżąco, ale miałem na przykład 2 tygodnie przerwy, bo byłem zajęty i tak, o, mam chwilę, to pinch, króciutki. Ale tutaj no mamy taki przykład, że w One Piece tam w komiksie było przez parę tygodni ujawnianie poszczególnych tam jakby aspektów osobowości teoretycznie, na które miał się podzielić tam Vegapunk i miałeś tam jakby jakąś dobrą część, złą część, jakąś mądrość, wynalazczość, głód czy tam chciwość, co nie, jakby takie różne podzielone.
Wielofunkcyjny super naukowiec, okej. Okay.
Każda z tych części tam miała jakieś swoje, wiesz, funkcje właśnie na wyspie Egghead prowadziła i w ogóle jeden...
Ale dziwne, nie, żeby postawić tego, jak on się nazywa, naukowca na wyspę, która po prostu oznacza jajo głowy.
Tak, kompletnie, jak on na to Pat, jakie genialne, ja cię kręcę. Tardordowe, jeżeli chodzi o Odę. Nawet nawiązania były takie, że masz ten Shaka, który ma jedynkę, jakby, który jest tym pierwszym niby dobrym wcieleniem, który też się pojawia w tym odcinku, w tym chapterze, to on wygląda jak gościu z Daft Punka.
To też trochę prawda jest w sumie. Muszę
no,
tak powiedzieć.
Więc tam jakby, no wiesz, jakby troszeczkę różnych nawiązań popkulturowych, pewnie nawet część mi po prostu gdzieś tam przemyka nad głową.
Nie tak, ale z drugiej strony to też na przykład, może nie jest stuprocentowo, ale na przykład trochę przypomina mi to doktora Jiro z Dragon Balla. Bo Dragon Ball też ma coś takiego, że tych swoich super naukowców robił takich dłuższe siwe włosy, fartów, prawda? I absolutnie nikt się nie kryje z tym, czym się tu, albo kim się tu raczej inspirowano.
Mnie śmieszy po prostu absurdalność tego designu i to, jaką ma wielką głowę w tej wersji z przeszłości.
Ja myślę, że absurdalność designu to jest w ogóle to, czym się One Piece charakteryzuje.
Tak. Ale tutaj, wiesz, w pierwszych kadrach w ogóle pokazują go tylko z tyłu jako sylwetkę. Tym razem sylwetka się zgadza do wersji tej, którą pokazywali wcześniej, co nie? Wow. Przynajmniej tyle dobrze. Bo czasami się nie zgadzało, wiesz, pokazywali ci sylwetkę na przykład tam jakiegoś tego rysownika z poprzedniego arku, Wano, tego, wiesz, co
tak,
tym
tak,
wielkim
tak,
pędzlem.
Tego samurajskiego.
I później się okazywało, że ta sylwetka się nie zgadzała do tego, co później pokazali, co nie? No ale tutaj się sylwetka zgadza, ale ogólnie ten design jest bardzo zabawny, bardzo śmieszny i bardzo dziwny. Zresztą jak tutaj ma tą wersję już z przyszłości, z teraźniejszości, to ma w ogóle łeb obcięty i ma jakieś jabłko w to miejsce wsadzone, które pewnie nawiązuje do Edisona, nie do Edisona, tylko do tego.
Do Newtona.
Do Newtona, dokładnie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o One Piece'a. Chciałem to powiedzieć, bo ten Vegapunk w sumie się pojawiał od pierwszego, czy od tam bardzo wczesnego odcinka, chyba w momencie, kiedy Frankiego wprowadzali.
Tak. To już kupę lat temu było.
Tak, wiesz, jakby i było tak, w końcu kiedyś muszą pokazać Vegapunka. Na pewno kiedyś go spotkają, co nie? I to już dobre z 15 czy 20 lat jakby się ciągnie i w końcu
ja
mamy
się,
pierwszy.
Wiesz, czego ja się boję? Ja się trochę boję tego, czego boją się fani Gry o Tron, w sensie książkowej.
Znaczy?
Tego, że...
że ona zginie szybciej, jak skończy.
Tak, dokładnie tak. Tego się trochę boję.
Całe szczęście, wiesz, prawda jest taka, że zostały 2 lata, bo on już zapowiedział, że już jest na finiszu. To czuć, bo on już masę rzeczy ujawnia, wiesz, po prostu w każdy odcinek to tam te rzeczy, które się ludzie domyślali, to już się pomału ujawniają, więc mamy tak gdzieś 2 lata jeszcze One Piece'a i to już będzie koniec.
Mówimy tu o mangowym, bo wersja anime to tak jeszcze myślę, że z 10 chyba.
Z 5 no. Przynajmniej, bo troszeczkę jest za zawsze, wiesz, przynajmniej anime jest nie w rzeczywistości tak daleko za.
Znaczy nie, no ja sobie zdaję sprawę z tego, bo zazwyczaj jak są te, no w sensie jak jeden ark goni drugi, to znaczy jak anime goni manga, to tak jest zazwyczaj przynajmniej 1 do 1,5 arku w tył mniej więcej.
Więc przechodzimy do filmów i seriali. Byłeś na tym Black Pantherze w końcu? Bo ja nie wiem,
Byłeś wczoraj.
Okej, okay, super. Opowiadaj, bo ja w sumie to jakby mam, wiesz, jakby tutaj w tej chwili mam po prostu coś w rodzaju poczekam na recenzję i zobaczę, bo mnie nie interesuje to tak bardzo. Szczególnie, że pierwszy film nie był jakiś wybitny.
Rozumiem tak jakby nastawienie. To okej, to z mojej perspektywy to uważam to za drugi najlepszy film tej fazy, czy... No tak, myślę, że tak, bo na pierwszym
czyli
mam Spidermana.
Ten dobry.
Tak, ten dobry. No na pierwszym mam Spidermana, ale to z tego powodu, że jestem strasznym fanboyem tej postaci, także tutaj jestem, nie do końca jestem obojętny, a stronniczy, ale ten Black Panther naprawdę jest na plus. Nie spoilerując, to jest naprawdę bardzo ładnie zrealizowany film, zdjęcia są super. Jest bardzo emocjonalnie, no bo faktycznie jest ten hołd oddany Chadwickowi, bardzo ładnie też. Tak jak mówiłem, nie chcę spoilerować, ale scena po napisach robi duże wrażenie. Co jeszcze? Namor jest, no jest inny niż w komiksach. To jest bardzo ciekawa postać, jest fajnie wprowadzony, ma swój charakter, no miesza dużo dość, czy tak jak cała ta jak to jego królestwo, ten ta Lokan. Wygląda w ogóle kompletnie inaczej niż ta Atlantyda na przykład z DC, z filmów DC. Tutaj to faktycznie bardziej jest takie majowo-azteckie. Zresztą to po prostu trzeba zobaczyć, bo opisywanie tego nie oddaje temu jakiejkolwiek czci.
A właściwie tak, jak Atlantyda tak wyglądała w komiksach? W komiksach Marvela? No, bo ja nie kojarzę specjalnie.
Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, tak szczerze mówiąc, ale to raczej tak stawiaj na takie sci-fi pod wodą, jeśli mogę tak powiedzieć.
A, czyli takie generyczne coś, co było też w Atlantydzie w przypadku DC w ten film.
Tak, tutaj po prostu postawiono na rozwój kulturowy. Zresztą to jest podbudowane fabularnie. Nie chcę tutaj spoilerować, bo to jest wszystko wytłumaczone jak i z jakiego powodu i dlaczego i na co i po co. W samym filmie. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, że o, to jest za dużo ekspozycji, ale faktycznie to jest i pokazywane, i mówione. Także tutaj nie ma tak, że o tym się tylko mówi, to się też pokazuje. Także to jest wytłumaczone. Namor jest wytłumaczone, czy jego geneza i geneza rzeczy, które się wiążą z Namorem. No nie chcę, no tak jak powiedziałem, nie chcę spoilerować. No i generalnie sam film jako Black Panther, jako to, co dotyczy Wakandy, to jest też bardzo tak sprytnie rozwijane. W każdym razie podobało mi się to, bo to nie dotyczy tylko Namora. To dotyczy raczej Wakandy, a ten Namor i ta cała reszta to jest na doczepkę, ale na doczepkę na zasadzie, że to nie męczy i to nie jest na siłę. To jest ładnie w to wbudowane, ładnie w to wplecione i jakby na przykład nie ta Ironheart, jakby nie ten Namor z tym swoim Talokanem, ta produkcja by po prostu nie istniała. To nie jest tak, że oni tam są wrzuceni, żeby było cameo jakieś i żeby wszyscy, wiesz, sobie klaskali na sali kinowej i mówili, że wow, to jest fajne, znam tego gościa z komiksów, bo czytam albo widziałem jakąś tam animację i też kojarzę. Nie, to jest zrobione tak, że oni są tutaj adekwatnymi bohaterami, którzy po prostu mają wkład w rozwój fabuły.
Wiesz, no ja tylko mam jedno pytanie, bo wiesz, no nie, ja obejrzę dopiero jak się pojawi na streamingu, bo w tej chwili nie mam dosłownie ochoty na ten film wybierać się do kina.
No, rozumiem, tak jakby.
Tylko jedno pytanie odnośnie plotek. Czyli nie ma doktora Dooma, tak jak powiedzieli, tak jest.
No nie ma doktora Dooma, ja mówiłem od początku, jak miał być ten doktor Doom i jak, z jakiego powodu
nie,
w ogóle
tak
miał
pytam,
tam być.
Tak pytam, żeby było śmiesznie troszeczkę, wiesz, prześmiewczo na tej zasadzie, że wiesz, pojawiały się plotki i wiesz, w zeszłym tygodniu te plotki dementowano, a ja się drapałem po głowie i to były plotki na temat doktora Dooma? Ja wiem, znaczy... chyba, że w Avengersach... W Endgame wspomniana była Latveria, co nie? I może stąd się te plotki wzięły.
No nie, no dobrze, ja tak jakby rozumiem, z czego to wynika, ale jakbyśmy szli tego typu tokiem myślenia i tego typu rozumowaniem, no to zasadniczo można łączyć wszystko z wszystkim tak naprawdę, bo nie wiem, ktoś tam się kiedyś gdzieś tam pojawił w komiksach i ohoho, w filmie się pojawi na bank, tak? No nie.
Wiesz, w pierwszym momencie jak się po śladku Kapitan Ameryka podrapie, to od razu, o, Ant-Man, co nie?
No właśnie, o coś takiego mi chodzi, no. A to... No. Nie, nie.
Ale wiesz, mówisz, że jakby ten Namor nie ma jakby tutaj aż takiego dużego znaczenia, jak rozumiem.
To znaczy, to nie jest tak, że... Kurde, jakby to powiedzieć.
Jak nie zaspoilować, tak?
Dobra, jego postać ma duże znaczenie, tego królestwo z tą swoją kulturą ma duże znaczenie i tak jakby mogę powiedzieć to, że to na pewno nie jest ostatni raz, jak oni się pojawiają.
No wiesz, pierwsze wspomnienie mieliśmy właśnie odnośnie jakiejś aktywności morskiej w Endgame'ie właśnie to było, że aktywność morska przy Wakandzie i tam jakby stąd problem. Ludzie od razu mówili, o Namor, co nie, na pewno.
No tak, więc no. Nie wprowadzasz takiej postaci jak Namor czy Namor, ale jak się okazuje z filmu, obie wymowy są poprawne, ciekawe.
Co postać to inaczej?
No tak, co postać to inaczej, ale no tak jak powiedziałem, to jest tutaj ważne. Zarówno samo to królestwo, jak i on. I to się z wszystkim tym wiąże. Tak jak powiedziałem, oni nie są na doczepkę, oni rozbudowują rozbudowują całe MCU o po prostu kolejny kraj, czy powiedzmy nawet o kolejny świat taki, dosłownie będący pod wodą, który ma swoją kulturę, a nie jest pod wodą, żeby być. Tak jak na przykład, no nie chcę tego teraz uderzać w DC, ale tak naprawdę oglądając tego Aquamana na przykład wiem tyle, że ta Atlantyda jest i ona po prostu jest i tyle. I ona się niczym nie wyróżnia. A ten Talokan jest po prostu taki, jaki jest z konkretnego powodu. Zresztą to wszystko jest opowiedziane i to wszystko jest pokazane. A sam aktor, okay, który odgrywa Namora i to, jak ta postać jest zbudowana, on jest ciekawy. To okej, okay, to nie do końca jest ten Namor z komiksów. Znaczy częściowo, powiedzmy tak, pół nie. Ale to nie jest zarzut, bo tak jak powiedziałem, ja rozumiem, czym jest adaptacja, a nie 100% ekranizacja.
Ja podejrzewam, że nie chcieli z niego zrobić takiego dupka, jak jest w komiksach.
No właśnie,
ja
to samo chciałem powiedzieć, że...
Co trochę mi szkoda.
Wrzucanie do filmu absolutnego buca, bo sorry, ale Namor w komiksach jest po prostu bucem, który wiesz, skacze i pyszczy do wszystkich z tego powodu, że może po prostu.
Bo może, no bo oceany tak. I tak dalej.
I tak jakby częściowo jest zawarty. On jest pyszałkowaty, jest dupkowaty, jest kilka momentów, kiedy masz naprawdę ochotę przywalić mu w pysk.
Ale
serio.
To było dobrze, tak, bo Namor musi taki być.
No i naprawdę
jeżeli
było kilka takich momentów.
Jeżeli chcesz zachować charakter postaci, no.
Było kilka takich momentów. Jeden mi się niekoniecznie zgadzał, ale to jest do wytłumaczenia i tak jak powiedziałem, on się zgadza w wielu aspektach, może w dwóch niekoniecznie, ale nie przeszkadza mi to, bo ten jego ogólny charakter jest zachowany. Jest bucowaty, jest dupkowaty, wynosi siebie i ten swój kraj powyżej całej reszty, fika do tych krajów gdzieś tam na powierzchni, bo powierzchniowcy są po prostu głupi i źli i tyle. I nie fikaj, tak, bo tyle. Ci strzelę w pysk, tak?
Tak, wiesz, ja mam tylko, wiesz, ja też dlatego nie idę na ten film, bo po prostu poprzedni było tak, że wszyscy chwalili, wiesz, miał początkowo bardzo wysokie oceny. Ja w sumie tak byłem na takiej zasadzie, no dobra, jak ma wysokie oceny, to idę, zobaczę. A później było na takiej zasadzie, że ja obejrzałem ten film i tak w sumie, no nie wiem, w sumie nie dla mnie chyba. Co nie, rozumiesz z jakiego powodu nie dla mnie?
Nie, no ja wiem, ja rozumiem, ale na przykład słuchaj, to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie chwalę, bo na przykład jest parę rzeczy, które zrobiłbym osobiście inaczej. Gdzieś tam w pewnych momentach CG kulało. Ale żeby nie było, ono nie jest złe. Są faktycznie momenty, kiedy ono nie wygląda dobrze, ale to już omawialiśmy wiele razy i po prostu przy takim grafiku, jaki stosuje Marvel, to ciężko jest, żeby wszystko było zrobione w 100% super dobrze. Ale no, ogólnie wygląda to dobrze. Jeśli mówimy o samych zdjęciach, czy o scenografii, charakteryzacji, to jest cały czas ten Black Panther, który tam powygrywał te Oscary za tą scenografię właśnie, za te kostiumy i tak dalej. I
wiesz,
ja nie
szczerze
powiem, bo naprawdę te kostiumy wyglądają tak, że jestem w stanie w to uwierzyć, że jakaś nacja w Afryce mogłaby się tak nosić. Naprawdę.
Wiesz, z drugiej strony, ja ci powiem tyle, że no, ja nie mam trochę takiego, wiesz, mówię, tak jak powiedziałem, Black Panther nie był filmem dla mnie i ja nie, jakby... powiem, wiesz, jakby Oscary za pewne jakby kulturalne elementy,
znaczy, to nie ma w tym
niekoniecznie są jakby tutaj dla mnie, wiesz...
Ja wiem, o co chodzi, ale z drugiej strony...
Wystacznikiem jakimś tam kusztu.
Ale słuchaj, z drugiej strony nie ma co kłamać i mówić, że Black Panther jako film, czy seria filmów, bo teraz już są dwa, czy nawet jako postać, to nigdy nie było robione dla białego człowieka. Sorry, jak to brzmi, ale no taka jest prawda.
No tak, wiesz, dlatego ja mam takie podejście, że wiesz, wtedy to ja powiedziałem tak, że no nie film dla mnie, a teraz bym go trochę zjechał, bo troszeczkę mi przeszło takie, wiesz, bycie ostrożnym na ten temat i powiedziałbym, że tamten film mi się nie podobał w rzeczywistości.
Wiesz, on kulturowo rozwija...
On mi się nie musi podobać, powiem tak.
No wiadomo, nie musi się podobać tobie ani nikomu innemu, ale tak jakby musimy wziąć pod uwagę, że nie tylko biały człowiek istnieje na ziemi i nie tylko on potrzebuje mieć kogoś, z kim chciałby się utożsamić.
No to tak, ale to też nie znaczy, że wiesz, w pewnym sensie to nie znaczy, że film jest automatycznie dobry, czy
znaczy, oczywiście,
zły.
Że nie, to nie znaczy, że wrzucasz do filmu jakąś narodowość czy mniejszość i z tego powodu film jest automatycznie dobry. No to tak nie
tak,
działa.
Dlatego ja na razie podnoszę ręce, mówię, nie widziałem, poczekam na streama, wtedy się jeszcze raz wypowiem, do tego wrócimy.
Znaczy nie podano na razie tobie, daty, że... nie podano daty, kiedy to wleci na Disney Plus, ale tak jakby...
Po nowym roku jakoś pewnie.
Znaczy no właśnie, biorąc pod uwagę to, jak działały te poprzednie filmy, bo to zazwyczaj jest okienko 45-50 dni, to liczyłbym tak, najwcześniej do Sylwestra, w tym okresie, najpóźniej połowa, koniec stycznia.
No, ja też tak właśnie liczę, kalkuluję to. Dobrze, to może zostawmy już Wakandę w twoim sercu?
No myślę, że tak, ale nie, powiem ci, że naprawdę można było się wzruszyć parę razy i to nie w taki wymuszony sposób. To było ładnie zagrane Ryan Coogler zrobił dobrą robotę tutaj. To po prostu jest człowiek, który się zna na tym, co
dobrze
robi i jest okej.
Przejdźmy do Andora, który jak się okazuje przeczy moim jakby przewidywaniom i moim obawom i mnie to bardzo cieszy i dostaje drugi sezon, a my oglądamy jak to jest odcinek.
To był dziesiąty. Jeszcze dwa
dziesiąty
zostały.
Odcinek, jeszcze dwa przed nami. Mamy dziesiąty odcinek, w którym się dzieją w końcu ważne rzeczy, znaczy coś się dzieje, a nie rozmawiają.
To był jeden z tych odcinków, kiedy ja faktycznie siedziałem na wstrzymanym oddechu.
Bo nie naprawdę wiedziałeś, kto zginie, bo mógł każdy prócz Andora zginąć i nawet Andy Serkis mógł zginąć w tym odcinku.
Znaczy w sumie to nie wiemy, co się z nim stało tak naprawdę.
Tak, nie, bo nie pokazali, tylko powiedzieli, że nie potrafi pływać.
No tak, więc nie wiemy, co się wydarzyło, ale bardzo podobało mi się to, że coś się tu działo w tym odcinku, znaczy coś, no tutaj sporo się działo, ale tak jak powiedziałeś, nie wiedziałeś do samego końca, jak to będzie przeprowadzone, jak to będzie wyglądać. Bałeś się razem z tymi więźniami, czy to im w ogóle wyjdzie i to mi się podobało, strasznie podobało mi się to.
Wiesz, prawda jest taka, tutaj może zginąć każdy oprócz Mon Mothmy i oprócz Andora. No. Taka jest prawda.
No tak.
I z ciekawszych rzeczy takich jeszcze tam, te wątki jednak szpiegowskie mi się bardzo podobały, mi pokazali w końcu, kto jest tam wtyczką w Imperium.
Też mi się to podobało, strasznie fajna rozmowa, zdecydowanie.
I wiesz, to jest takie nieczarno-białe, w ogóle ten serial jest bardzo dobry aktorsko, po prostu masz aktorów, którzy swoje tam, wiesz.
Ale to właśnie widać, że albo oni biorą co prawda takich, ja nie mówię, że w każdym przypadku, ale ten serial ma taką tendencję, że albo bierze aktorów teatralnych, albo aktorów, którzy mają doświadczenie, tylko po prostu grali w jakichś tam trochę bardziej niszowych produkcjach, ale po prostu widać, że mają obycie tak jakby w swoim zawodzie i dobrze to grają. To nie jest ktoś nowy, albo ktoś, komu po prostu, wiesz, napisano rolę i powiedzieli, dobra, przeczytaj to, zagraj to, byle było z bani, tylko to są faktycznie osoby, które gdzieś tam wkładają w to serce i talent. I to jest spoko.
Tak, i wiesz, mnie bardzo cieszy, że ten drugi sezon jest przed nami, że zaczną go niedługo kręcić i to będzie kontynuowane i Disney się nie przestraszył tym, że może ten serial nie ma najwyższej oglądalności, ale ma bardzo dobrą opinię krytyczną. Znaczy, krytycy go po prostu uwielbiają i to jest dla nich jakieś tam zwycięstwo, bo krytycy byli raczej do Gwiezdnych Wojen ostatnich dość nastawieni tak, powiedzmy, no krytycznie. Niezbyt jakby byli zachwyceni tym poziomem, który reprezentowały ostatnie Gwiezdne Wojny. I tutaj wręcz przeciwnie, wszyscy raczej dają okejkę. Co ciekawe, w tym odcinku nie mieliśmy Cecila. I nagle wszystko się lepiej klei, bo nie masz oderwania takiego w sumie nie wiadomo po co, bo on nie jest kompletnie ważny na razie w tej historii.
No,
nie wiem, co w sumie, co istnieje w sumie w tej opowieści poza tymi pierwszymi trzema odcinkami.
No tak jakby w całej tej historii jest kilka postaci, które są i niewiele robią i mógłbym zadać pytanie dotyczące ich,
ale wiesz,
to samo.
Tak, ale są, ale wiesz, jakby tutaj masz, Mon Mothma jest na przykład ważna pod względem tym takim, wiesz, zdobywania pieniędzy, inna sprawa to jest postać, która się pojawia w Gwiezdnych Wojnach. Później ona tam jakieś tam, wiesz, polityczne znaczenie ma. Podobnie ten pośrednik. Podobnie, wiesz, jakby tutaj pokazanie tej biurokracji pod tym względem, że są też wtyczki rebelii w samym Imperium, w administracji. Więc masz jakby tam budowanie jakiegoś świata. A Cecil to jest w sumie tak, ani budowanie świata interesujące, tylko w sumie poznajemy jego życie prywatne, jak siedzi na gornuszku mamy.
No tak.
I tyle. I jakby nic tam ciekawego się nie dzieje z nim.
Z drugiej strony myślę, że to mógł być pstryczek w nos do tych wszystkich piwniczaków, co żyją jeszcze z matką po 40.
Super. Jakby bardzo potrzebne to jest tutaj.
Nie wiem, czy jest potrzebne, ale może tak to też w jakiś sposób traktować.
No dobrze. Ja mnie cieszy ten drugi sezon, ja będę czekał, jakby zobaczymy jeszcze, jak to do końca wygląda. Na razie serial utrzymuje jeden poziom praktycznie przez cały czas i ma te odcinki takie właśnie z akcją troszeczkę.
Znaczy, no tak, ja bym powiedział, że tutaj poziom jest zachowany. Tutaj się nie czepiam, tylko to jest na zasadzie poziom jest zachowany i nic się nie dzieje, albo poziom jest zachowany i coś się dzieje.
Powiem tak, ja wolę mieć taką, wiesz, sinusoidę troszeczkę, że idzie, jest jakieś tam zwolnienie akcji i przyspieszenie, niż mieć po prostu na przykład non-stop akcję i zero, nic oprócz tego, bo to jest lepsze scenariuszowo, co nie?
No tak.
Budujesz napięcie i masz w końcu upust w postaci tej sceny akcji, tej w postaci sceny ucieczki. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Masz coś jeszcze do dodania?
Chyba nie. Co prawda może ewentualnie to, że zostają nam dwa odcinki do końca. Od samego początku mówimy, że ten serial jest kręcony, albo może był, bo nie wiemy, nigdy tego nie potwierdzono, ale załóżmy, że był kręcony trójkami i tak jakby zostają nam dwa do końca.
Teraz inaczej, bo tutaj miałeś tak, pierwszy drugi, trzeci, później czwarty, w czwartym był nowy początek, jak on był na tym, już zaczynała się ta nowa trójka z tymi, z tą planetą, gdzie były te meteoryty,
no tak.
ze skokiem na bank. Później mieliśmy ten jeden odcinek, w którym już było po tym skoku na bank i w sumie nie było, była tylko pokazane jakby aftermath od tego, jakby konsekwencje działania tego skoku. I później to był ten jeden odcinek taki, który nie był w tej trójce, który przedzielał. I teraz znowu mieliśmy trzy odcinki, które były w tym i zostały nam dwa.
I właśnie dlatego zastanawiam się, jak to teraz będzie zrobione, bo to będą albo dwa odcinki, gdzie nic się nie dzieje, albo będą dwa odcinki, gdzie coś się będzie działo.
Wiesz, na razie pokazali, że oni uciekli, co nie? Więc jest tam pytanie, co dalej, wiesz, pod względem tym takim, jak przeżycie na tej planecie, bo tam jakiś śnieg był pokazany.
No to generalnie nie wyglądało na jakąś specjalnie przyjazną planetę.
Tak, nie wyglądało na jakąś przyjazną planetę, ale zobaczymy, wiesz, pewnie będzie ucieczka teraz z samej planety, bo będzie jak ucieczka z Nowego Jorku.
No właśnie, też tak zakładam, że wiesz, że ucieczka z samego więzienia to jeszcze tam pół biedy, to teraz trzeba jeszcze nawet z planety generalnie.
Tak, bo się okaże, że bardzo nieprzyjazna do życia i w ogóle, wiesz, no tutaj też się buduje legendę tego bohatera, wiesz, Andora, że on nawiał w sumie z więzienia tego, tamtego, wiesz, troszeczkę jakby taki...
Gigachad taki, nie?
Tak, tak, właśnie, trzeba tego gigachada z niego zrobić. No nic, ja czekam na ten drugi sezon, na razie, jakby póki jeszcze te dwa odcinki,
tylko,
na razie jest
w sensie,
bardzo dobrze.
Ja się zastanawiam, czy jak oni już zapowiedzieli ten drugi sezon i tak... Przy okazji to tak dosyć pokątnie bym powiedział, bo to zaś nie była jakaś
tak było
mocno,
tak,
mocno napompowana.
Robimy drugi sezon.
No tak,
tak,
właśnie to nie była jakaś napompowana informacja.
Nie było fanfarów przy tym.
Dokładnie tak, to było takie, aha, no okej, okay, no to będzie drugi sezon, spoko, ale to nigdzie zasadniczo nie poszło jakoś dalej. I zastanawiam się, czy ten serial zawsze będzie miał w przypadku tych kolejnych sezonów taką niejaką promocję. Znaczy, to znaczy, ja nie uważam, że wszystko powinno mieć nadmuchaną taką, że zaraz będą, wiesz, billboardy i wyświetlenia na samym Times Square, ale zazwyczaj DC tak robi.
No tutaj jakby, wiesz, tutaj było dosłownie tak cichutko, wiesz, patrzcie, mamy tego Andora. Nawet, wiesz, nawet specjalnie tych aktorów nie reklamowali, a tutaj naprawdę, wiesz, inna sprawa, że to nie są aktorzy, którzy są jakby tacy typowo hollywoodcy.
No właśnie o tym mówię, tym bardziej, że też trzeba zauważyć, że ten serial ma bardzo, znaczy to nie jest zarzut absolutnie, ma obsadę bardzo brytyjską, tak jakby nie ma w tym
ale
nic
Ale oryginalny
nic
Star Wars
dziwnego.
Też miał. Oryginalne Gwiezdne Wojny
no
na
tak,
przykład
ja wiem
w przypadku
o tym.
Imperium
ja
to
wiem o tym.
Wszyscy praktycznie, wiesz, miejscowi, bo to kręcili w Wielkiej Brytanii.
No tak, ale popatrz tam... jak zaraz, ja nie wierzę, że to powiem, ale jak wasze prequele, które bardzo to zamerykanizowały
tak.
Na przykład.
Nie, jakby to się podoba, mnie to cieszy jakby, to jest jeden z tych momentów, kiedy to wypalenie, wiesz, dostaje ten plaster i jeszcze informacja, że będzie, wiesz, kiedy ja się martwiłem, że nie będzie, że będzie ten drugi sezon, to zadowolony jestem. Możemy iść dalej.
No, myślę, że tak.
Przejdźmy dalej i porozmawiajmy na temat Bleacha, który utrzymuje się na bardzo wysokiej pozycji w tam rankingach na popularności anime. Już tam piąty tydzień
piąty
z rzędu
tydzień
jest
i zaraz się okaże, czy szósty też, bo zaraz też wleci w niedzielę,
wiesz,
kolejny ten ranking.
Tak, i w międzyczasie, wiesz, tam rankingi, co nie, oprócz tego ostatnio była rocznica powstania anime... 20. rocznica powstania anime bodajże Naruto?
Tak, i też ostatnio było 10 lat od powstania Sword Art Online, bo to było 6 listopada, więc też no sporo.
Ale wiesz, jakby to jest takie, to jest ta wielka trójka, co nie masz?
Nie, no ja wiem,
który
ja
non-stop
wiem o
leci
tym,
jeszcze.
Ja wiem.
Wiesz, masz Bleacha i masz Naruto. I wiesz, teraz Bleach wrócił w formie anime. Tak my już patrzymy na to ty, ale to jest popularne bardzo. I może manga wróci, jeżeli by się da Kubo przekonać, co nie... Pewnie grubym
znaczy, no ta manga
pieniędzy.
Jest skończona, chyba że się Kubo przekona do tego, albo ktoś go przekona, żeby pisał jakąś albo kontynuację
tak.
albo jakiś spin-off po prostu. No, może
tak,
wolałbym nie, żeby nie było tak jak to Naruto Next Generation, to gówno straszne.
Wiesz, to Boruto to brzmi jak parodia autentycznie.
Gigantem, no bez kitu.
Ale
bez
ja się śmiałem, ale wiesz, po japońsku to jest Bolto, czyli Bolt, czyli wiesz, był ten jako...
No tak, tylko pamiętamy, że Japończycy nie wymawiają literki ly, bo wszystko mają na ry.
No tak, no, ale wiesz, jakby te ry i ly jest zamienne u nich. To jest
no ja wiem, ale to brzmi idiotycznie po prostu.
Tak, ja też z tego ryłem, jakby nie czytam tej mangi na bieżąco i...
O, Boruto robi Borutę.
Tak, ale co ciekawe, właśnie było tam reanimacja Pierrot Studio, czyli to samo studio, które robi te Bleacha i które robiło Bleacha, które robiło Naruto. To studio dostało też, jakby świętowało 20-lecie adaptacji anime i zaprezentowało taki króciutki filmik z reanimacją najsłynniejszych momentów, gdzie na nowo zanimowano pewne z pierwszego anime pewne wiesz, sceny. Mhm. I teraz takie pytanie, czy, wiesz, i to też ludzie zaraz podchwycili, zrobiło się strasznie na necie tam, wiesz, hucz to, że o, może reanimacja, może zrobią nowe anime na podstawie oryginalnej mangi, co jakby, że to też znowu na sezony potną, bo oryginalny, wiesz, jest jeszcze w 4:3, to zanim weszły HD telewizory, więc tak ludzie patrzą na to, ty, może, wiesz, reanimacja też Naruto, pod tym względem, że nie jako adaptacja anime nowego, tylko starego. Z powrotna.
Może już zostawmy tego trupa, po co to męczyć?
Nie wiem, wiesz, jak ja patrzę po prostu na to, że wiesz, wraca, jakby ludzie dalej bardziej, ale tą, nie, większą estymą wiele jakby to traktują, obdarzają, niż pewne anime nowe, co jakby, które powstały.
Ale to ja już się tłumaczyłem ostatnio, co zresztą nie jest jakąś chyba wielkim odkryciem Ameryki, czy nie wiem, koła na nowo wynalezienia. Tak jakby ludzie wolą to, co znają. Ludziom się nie chce szukać nowych rzeczy, bo się boją, że się nie zarażą czymś nowym, tak jak na przykład zarażyli się czymś starym. I tutaj nie mówię w kwestii chorób. Po prostu wolą coś, co już, wiesz, już wiedzą, że im siądzie, tak?
Wiesz, ja na przykład bardzo sceptycznie podchodzę do nowej adaptacji Trigana, którą teraz jakby gdzieś tam robią w 3D i która mi się strasznie nie podoba.
To ma być remake?
No powiem ci tyle, nie ma Wolfwooda i Millie w tym. Okay. Czyli jest zmienione wszystko. Wszystko. Łącznie z designami postaci. Coś... Powiem ci tyle. Wasza lubi Gen Z, bo on wygląda jak Twink. Nie wygląda jak ważny Stampido z oryginalnej serii.
Znaczy, no bo wiesz, sytuacja była podobna z Fullmetalem, nie? Ten pierwszy był ze scenariuszem oryginalnym, a potem wyszedł ten właściwy ze scenariuszem mangowym.
Ale tutaj jest nawet zmieniony w stosunku do oryginalnego komiksowego ten scenariusz.
Aha, czyli to będzie scenariusz oryginalny po prostu.
Tak, drugi raz.
Aha, no to... No i nie wiem, co mam ci powiedzieć w takim wypadku. Zrozumiałbym, gdyby to było stricte zgodne z mangą, ale jak nie jest po raz kolejny, to nie wiem po co w sumie grzać tego kotleta, tylko na nowo tak naprawdę.
Tak, ja wiesz co, ja byłem strasznie... Jeżeli chodzi o ten projekt, to ja byłem tak, więcej Trigana, a później zobaczyłem, to było, o nie, więcej Trigana.
Znaczy, no wiesz, Trigan to jest dobra seria, tak, i tak dalej. Wiesz, to pierwsze anime mi się podobało,
wiesz,
tylko...
To jest moje ulubione, oryginalne anime, to jest moje ulubione anime. I dlatego ja jestem tak...
Ja rozumiem, to w sumie tak samo jakbym dostał nowego Ewangeliona, tylko ktoś by mi powiedział, że robimy scenariusz oryginalny. Okej. Okay. To róbcie, spoko.
Da.
Znaczy, i tak jakby, żeby nie było, żeby mi ktoś zaraz zarzuci, tak, ja wiem, że najpierw było anime w przypadku Evangeliona, a potem była manga, ja wiem.
No. Dobrze, jeszcze zostając przy tematyce anime, ale już nie idąc tutaj w nowe serie związane jakby tutaj z tą Wielką Trójką, tak zwaną Wielką Trójką, to okazuje się, że Ghibli jakąś umowę zaczyna mieć z Lucasfilms?
Ja podejrzewam, że to będzie pewnie na zasadzie drugiego sezonu Star Wars Visions, czyli tych
shotów
tak po prostu, no, ale które wiesz, to robiły jest... studia. Anime.
To jest duży news. To jest jakby, wiesz, jakby Ghibli to jest, jeżeli chodzi o animację, renomowane studio, które z byle kim nie współpracuje i byle czego zazwyczaj nie robi.
Znaczy, no to podejrzewam, że po prostu będą mieli dłuższy short, ewentualnie dostaną jakiś tam swój miniserial jakiś pokroju Tales of the Jedi pewnie.
Zobaczymy, ja jestem taki, wiesz, taki zaciekawiony i we mnie, to, wiesz,
ale
jakby
wiesz,
wykrzyknik
z drugiej strony,
się pojawił.
Jak mam dostać ze Star Warsów coś, co wygląda jak na przykład ruchomy zamek Hauru albo księżniczka Mononoke, no to why not?
Wiesz, ja zastanawiam się, wiesz, to z jednej strony mówisz Star Wars, ale pamiętajmy, że Lucasfilms to nie tylko Star Wars i jakby nie zrobią animację Monkey Island od nich.
Nie, don't do this, don't give me hope.
Wiesz, to, bo wiesz, to jakby mają, tak samo, wiesz, teoretycznie Lucasfilm to też Willow, też parę, jakby Indiana Jones, jest to jakby troszeczkę różnych tych. Ty, wyobraź sobie, jakby zrobili animowanego Indiana Jonesa, chociaż chyba ten, nie, bo ostatnio ten, niemożliwe, bo
ostatnio,
Miyazaki krytykował.
Ostatnio czytałem jakiegoś, ale poczekaj, ostatnio czytałem jakiegoś newsa, że Indiana Jones w formie serialu.
To może przejdźmy do tego, że tam, wiesz, była informacja właśnie, że możliwe, że jak serial powstanie z Indianą Jonesem jakiś, już poszukiwania scenarzysty trwają, ale to myślę, że to nie może być to. Tym bardziej, że Miyazaki, czyli główny tam twórca, wiesz, jakby główny scenarzysta w studia Ghibli, krytykował Indiana Jonesa ostatnio. Mocno.
No to wiesz, tu będą sobie mogli zrobić w takim wypadku Indiana Jonesa takiego, którego sami będą chcieli. No tak.
Zastanawia mnie to, wiesz, jakby... No przychodzę właśnie do tego newsa Indiana Jonesowego, na razie też nic nie wiemy, tylko jest ale informacja, ja tylko że pytanie, produkcja dla Disney Plus.
Poczekaj. Bo, ale dobra, okej, okay, to poczekaj, bo ja tylko zapytam o jedną rzecz, bo to ma być live action, czy to ma być animowane?
Nie wiem, ja też nie mam zielonego pojęcia. Zaraz sprawdzę, tak szybciutko po prostu zrobię research. Nie wiem, czy tam było cokolwiek napisane na ten temat.
Bo jeśli to ma być animowane, no to tak naprawdę oni się nie muszą w ogóle o nic martwić, bo ty nie potrzebujesz do tego na przykład w ogóle Harrisona Forda, możesz wziąć kogo chcesz, tak
naprawdę.
Tak,
jakby wiesz, to możesz zrobić go młodszy, wiesz, jakby był, pamiętasz, był ten serial Młody Indiana Jones, który się dział podczas...
No, pamiętam, oglądałem jak byłem dzieciakiem, tak. To było jak byłem nastolatkiem i tak jakby ja rozumiem, że niektórzy mogą uważać, że to był gniot, ale ja się przy tym doskonale bawiłem.
Wiesz, jakby no tutaj ma niby wrócić ten, wrócić Harrison, nie wiem, czy ma wrócić Harrison Ford, to jest znak zapytania przy tym, co ja tutaj czytam. Nie
ja
ma
przypominam,
razie...
że Harrison Ford podpisał umowę ostatnio z Marvelem, więc ja nie wiem, czy on ma tak dużo czasu na to.
I tyle zdrowia przede wszystkim.
I tyle zdrowia też.
Nie ma na tym, jakby to jest tylko informacja, że gdzieś tam jakieś, wiesz, nie zdziwiłoby mnie, jakby to było faktycznie animowane. Wiesz, podejrzane jest też to, że właśnie Miyazaki jakiś czas temu komentował, że Indiana Jones to nie jest najlepsza seria, bo jak Amerykanie gdzieś przyjeżdżają, to od razu musi strzelać i wiesz... i tak dalej, i tym podobne, co nie? Więc tutaj, wiesz, jakieś takie pogłoski, wiesz, zobaczymy, co oni faktycznie robią. To jest interesujące, że, wiesz, tutaj się pewne rzeczy zazębiają, bo Miyazaki autentycznie krytykował Indiana Jonesa za to, że jak przyjeżdża do obcego kraju, to od razu strzela i zabija ludzi, co nie? I to jest interesujące.
No, można tak powiedzieć. No. Z drugiej strony można to samo zarzucić Nathanowi Drake'owi czy Larze Croft, na przykład.
Tak, ale wiesz, jakby to była krytyka amerykańskiej postawy ogólnie. I to mnie interesuje, wiesz...
Tak jest.
Tak, wiesz, mnie interesuje, czy te dwa newsy nie są jednak jakieś sobie powiązane, bo wczoraj mieliśmy ten informację odnośnie właśnie studia Ghibli, powiązania z Lucasfilmem, po prostu studio wrzuciło sobie
ale
ten...
Ale wiesz, w dalszym ciągu to jest news na zasadzie coś będzie, a co będzie, to nie wiemy i nie wiemy, kiedy będzie.
To nie wiesz. No ale wiesz, jakby wczoraj była informacja o nowej serii Indiana Jonesa i wczoraj była informacja odnośnie tego, że Lucasfilm z Ghibli
prowadzi
jakieś
współpracę.
Znaczy,
no pewnie tam jest jakieś... Znaczy, pewnie jest. Może być jakieś zazębienie, oczywiście o tym nie wiemy, wiedzą to tylko ludzie z Ghibli i z Disneya.
Tak.
O ile faktycznie wszyscy wiedzą, a nie jakieś tam tylko osoby zarządzające tym. To powiem tak, ja się uśmiechnę. Ja nie jestem jednym z tych gości, który mówi, że jak Indiana Jones to tylko z Harrisonem Fordem. Tym bardziej, że jak już mówiłem, jestem dzieciakiem, który się wychował na tym serialu live action o młodym Indianie Jonesie. Oglądało mi się to dobrze. Ja tak jakby rozumiem, że jak byłem dzieckiem, to nie byłem w ogóle krytyczny pod pewnymi względami. Tak. Teraz pewnie bym się skrzywił na pewne rzeczy, ale hej, ja daję tak jakby szansę, czemu nie? Nie będę krytykował jeszcze zanim nie zobaczyłem.
No na razie jakby odnośnie tego serialu z Indiana Jonesa to też niewiele, nie wiadomo. Tyle, że poszukują ludzi do tego. Zobaczymy. Jakby to jest na razie plot, na razie wiesz, jakby jakieś tam oznajmienie. Tak samo z tym Ghibli, tylko oznajmienie. Co dokładnie? Nie wiemy. Możemy się domyślać. I tak jak mówisz, najtrafniejszym domysłem jest to, że to jest po prostu kolejny sezon Star Wars Visions albo po prostu jeden odcinek dostaną do zanimowania.
Ale z drugiej strony, przepraszam jeszcze, że ciągnę ten temat, ale z drugiej strony, czy przy pierwszym sezonie Star Wars Visions była jakakolwiek informacja, jakie studia będą pracować przy tym? Ja sobie nie przypominam. A mieliśmy tam studio, które zrobiło chociażby Kill la Kill na przykład. I to też wcale nie jest słaby gracz.
Tak, wiesz, tam po prostu wzięli, powiedzieli, o patrzcie, my robimy tą serię i z Japończykami. Nie powiedzieli dokładnie z kim wtedy.
No,
to nie było jakieś wielkie halo.
Tak jakby, okej, ja rozumiem, że to jest też pewnie możliwe uczenie się na błędach, że teraz promują może pierwsze studio,
no bo to nie jest,
umowę w kwestii
bo to nie
sezonu.
Jest małe, wiesz, to jest studio, które istnieje w świadomości ogółu społeczeństwa jako japoński Disney. Pamiętaj, że też...
No tak, bo te filmy od nich były wypychane na zachód bardzo mocno.
Tak, i pamiętaj też, że Disney prowadził przez lata współpracę z Ghibli na zachodzie w Stanach Zjednoczonych. Filmy Ghibli były normalnie wydawane przez Disneya i Miyamoto, no tak. W ogóle wiesz, człowiekiem, który bardzo pchał mocno na to, żeby te filmy Disney, te filmy Ghibli promować, był John Lasseter, który już nie jest w Disneyu, no tak, ale jakby tak. Pewną współpracę jakby między tymi dwoma studi- drzwiami gdzieś tam to nawiązało. I też jakby bardzo był wdzięczny Miyazaki temu, że oni te filmy, wiesz, jakby promowali, no bo one zyskały też jakby popularność dzięki temu, że były filmowane przez Disneya. No. Więc tutaj jest jakiś tam związek, wiesz, więc mnie nie dziwi jakby podpisanie tego, tylko mnie zastanawia, co dokładnie to będzie, jakby jak to będzie wyglądało.
Wiesz, dobrze, Padra, to może... To tak naprawdę, sorry, ci przerywam, ale ostatnia rzecz, że już przechodzimy dalej. To mogło, może być jedna z tych rzeczy, o której powiedzieliśmy, czyli to może być albo drugi sezon Star Wars Visions, tylko po prostu może sobie Ghibli zażyczyło, żeby to poszło do sieci i do mediów teraz, bo oni bez promocji to nie wchodzą w to. Może to jest faktycznie jakiś animowany Indiana Jones, a może to jest faktycznie animowany Monkey Island, fajnie by było, pewnie nie, ale fajnie by było. Nie wiemy, zobaczymy, ale tak jakby powiedzmy, że wszystkie trzy opcje istnieją i czemu nie?
Są jestem nawet otwarty. Opcje, których my nie widzimy. Dobrze, no. Zostawiam ten temat, jakby będziemy śledzili sytuację, bo jest to interesujące takie, wiesz, jakby połączenie paru rzeczy, które może tam się wydarzyć. Z innych Disneyowych takich interesujących rzeczy to już w końcu zaprezentowano obsadę. Tak, The Accolade, czyli tego serialu, który się ma dziać w High Republic.
Teraz jeszcze szybkie wytłumaczenie dla ludzi, którzy nie wiedzą. Okres High Republic, czyli tej wysokiej, wielkiej republiki, jest zaraz 100-200 lat przed prequelami, czyli przed epizodami 1-3.
Tak, i tutaj z tej obsady chyba najbardziej taką znaczącą osobą jest Carrie Ann Moss.
Tak, ale myślę, że ta Jodie Turner-Smith też, bo ona w ostatnich latach jest tam dość popularna wśród aktorów.
Tak, ale wiesz, jakby patrzysz na to i tak, tak wiesz, jakby te nazwisko, które ci pierwsze wyskakuje.
No tak, no wiadomo, to jest Trinity z Matrixa.
Lee Young Jae, też mi się gdzieś skądś kojarzy ta twarz.
No, w każdym razie ta obsada wygląda na dosyć mocną. Ja wiadomo, nie znam wszystkich,
no zobaczymy.
Tych, co znam, no to od razu kojarzysz. I też warto tutaj dodać, że to jest w ogóle pierwsza produkcja live action, która nie będzie dotyczyć, znaczy w głównej mierze nie będzie dotyczyć tych dobrych, a tych złych, bo tutaj mamy dostać skupienie na ciemnej stronie mocy.
Skupienie na ciemnej stronie mocy i jakby śledztwa, więc trochę zabawy detektywistycznej, ale zobaczymy, co z tym będzie, bo pamiętaj, jakby wiesz, to była jedna z tych serii, której swoje palce miesza jednak Kathleen Kennedy, a ona nie ma zbyt dobrego, powiedzmy...
No ja wiem, ale ja tak jakby nie chcę skazywać tego na jakieś odmęty, piekło i straty, na etapie jakichś tam zapowiedzi obsady. Zobaczymy, jak tam będą pierwsze informacje odnośnie scenariusza czy jakiś trailer, wtedy się wypowiem.
Ja jestem tak... Zawsze będę traktował na razie wszystkie rzeczy, które tam robi w tej chwili Disney ze Gwiezdnymi Wojnami troszeczkę sceptycznie. Ciężko jest powiedzieć, bo na razie tam tych informacji jest niedużo. Zawsze martwi mnie po prostu, jeżeli tam Kathleen Kennedy pierwsze skrzypce gra, bo jej obecna lista raczej porażek niż sukcesów jest dość długa. I też jakby z wypowiedzi, które gdzieś tam się w plotkach pojawiają zawsze, to ona jest tym złym w Lucasfilmie i ona nawet pewne dostała jakby tam zakazy na przykład mówienia o filmach, przyszłych projektach, bo większość z tych projektów nie została w ogóle zrealizowana.
No tak, to prawda.
Więc na razie to ja tak... No wiesz, jakby mam tutaj paru swoich faworytów, to nigdy nie są projekty, które Kathleen Kennedy pcha w pierwszy szereg, więc na razie tyle.
No, myślę, że nie ma nic więcej do dodania.
Przechodząc dalej, no jakby już rozpocząłem się zdjęcia, znaczy rozpoczną się niedługo zdjęcia do Deadpoola 3. Przed latem.
3, tak jest.
Przed latem 2023 roku mają się rozpocząć. I już mamy tam troszeczkę informacji na temat tego, że pojawi się tam agent Mobius.
Znaczy najprawdopodobniej, to tak. Oczywiście nie ma potwierdzenia z samego studia, ale najprawdopodobniej tak będzie.
Więc jakby tutaj zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakby to jest, powiem tak, to była chyba jedna z bardziej interesujących postaci w ogóle w tym serialu o Lokim. I ludzie zawsze mówili, że chcieliby, żeby pojechał tym jet ski.
Znaczy, to bardzo pasuje tej postaci. Znaczy, myślę, że jak ma dostać te narty wodne, to tak. Dostanie to czy tam ten skuter, dostanie to w Deadpoolu właśnie.
Teraz właściwie pomyślałem, już przyszło do głowy, że ach, cholera jasna, nie dostaniemy tego w serii, tylko dostaniemy to w Deadpoolu 3.
W Deadpoolu. Tak, pewnie tak. A druga sprawa, trzeba pamiętać, że on pracuje w tym TVA, czyli w tej organizacji.
A pamiętajmy,
agencji,
co zrobił w Deadpoolu 2 Deadpool.
Też, no tak.
Na koniec.
No właśnie, więc to jest to, która zajmuje się właśnie jakimiś tam wykroczeniami czasowymi. A pamiętamy, że na końcu dwójki Deadpool cofnął się w czasie i generalnie ubił sporo ludzi.
W czasie, przestrzeni i między rzeczywistościami, tak. Więc... bo rzeczywistości, które nie mają miejsca w rzeczywistości, w tamtej continuity nawet... on gdzieś tam wszedł i zrobił spokojnie, ja to wszystko naprawię, co nie?
No, więc on pewnie będzie ściągnięty do TVA i na zasadzie to teraz, panie, będziesz musiał odpowiedzieć za to. Oczywiście Deadpool jest na tyle absurdalną postacią i zresztą Mobius trochę też. Poza tym to jest Owen Wilson, trzeba pamiętać, więc oni będą, myślę, że najśmieszniej
będzie, najśmieszniej będzie, jak go zlikwidują teoretycznie tą bombką, a on się z jakiegoś pyłka odrodzi.
Na przykład właśnie.
Wiesz, no, to można tutaj wiele zrobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mnie tam cieszy w ogóle ten Deadpool 3, bo się zapowiada interesująco, może też będzie w rzeczywistości wprowadzenie mutantów do
fakt jest taki,
do Marvela.
Znaczy, tak jakby ci mutanci są już wprowadzeni od czasu Miss Marvel, od finału.
Powiedzmy, no.
Tak jakby coraz częściej gdzieś się pojawia to słowo mutant. Poza tym Namor jest też mutantem, to jest potwierdzone.
No tak, no ale wiesz, już tak, no. Tutaj to już masz tak, wiesz, może jakiś X-Force, jakieś coś takie, chociaż już wiesz, no mieliśmy w rzeczywistości doktora X'a i tak dalej, jakby.
No, ale więc... z drugiej strony, wiesz, nie nastawia się na razie na za dużo, bo oni wchodzą w tą sagę multiversum. Ja myślę, że tak naprawdę na pełnej to nie wiadomo dopiero, jak skończą to Secret Wars ci mutanci.
No zobaczymy, wiesz, no to może być faktycznie karuzela, jeżeli chodzi o tematyczne i komediowe elementy, bo jeżeli dostaną dość wolną rękę, to ja spodziewam się, szczególnie, że no wraca nam Hugh Jackman jako Wolverine, to tam naprawdę mogą być dziwne różne rzeczy.
No tak, a poza tym to też pamiętajmy, że w tym wypadku to nie jest tak, że ten Deadpool to jest film, który gdzieś tam był planowany od samego początku, w rozkładzie Marvela, w sensie Marvel Cinematic Universe, on im po prostu spadł po przejęciu Foxa, więc oni zasadniczo mogą sobie zrobić w tym filmie tak naprawdę co chcą, na doczepkę i dokleić do tego uniwersum i im to nie będzie wadziło w żaden sposób.
Widzisz, spadło takie ślepej kurze ziarnko.
No trochę tak.
No nic, zobaczmy, zobaczymy co z tym wyjdzie, na razie jeszcze kolejne informacje takie, że zdjęcia do Daredevila Born Again będą trwać od lutego do grudnia 2023 roku.
To jest, kurde, grubo, to jest 10 miesięcy.
10 miesięcy na ten serial. Ale wiesz co, też jakby, mam nadzieję, że coś z tego, bo wiesz, poprzedni jakby Daredevil od Netflixa był najlepszą częścią Netflixowego uniwersum.
W sensie ja absolutnie nie narzekam, albo inaczej, narzekam, że będę musiał tyle czekać, ale tak jakby... Jak mam dostać produkcję, która była kręcona 10 miesięcy, tutaj było maksymalne skupienie na wszystkim, czas na zrobienie jakichś tam efektów. Ja oczywiście rozumiem, że Daredevil to nie jest postać, która wymaga jakichś wielkich efektów specjalnych, ale no, nawet jeśli i choreografii, żeby to docisnąć do końca, że może żeby zrobić jakieś fajne sceny bez cięć, bez przejść, tylko na jednym ujęciu. Jestem w stanie na to poczekać.
Wiesz, jestem zdania, jestem nawet zdania, że lepiej wychodziło to, kiedy było mniej efektów specjalnych w przypadku Daredevila, niż kiedy ich jest więcej. Znaczy tych takich, wiesz, no tak. CG.
No właśnie.
Bo całkiem
więc,
fajnie, wiesz, wyglądało, jak on, jak te akrobacje po prostu były robione gdzieś tam na linach, niż jeżeli on, wiesz, skakał z budynku po prostu jako marionetka taka trójwymiarowa, która wyglądała tak średnio w tej She-Hulk.
No właśnie, no zgadzam się. W każdym razie, no, wolę poczekać te 10 miesięcy, niż dostać gniota po 2 czy 3 miesiącach pracy, tak naprawdę.
Tak, no więc przekonamy się za 10 miesięcy, za rok ponad.
W tym momencie to za rok tak, ponad.
Tak, za ponad rok.
2024 jest premiera.
A z kolei Marvel Studio i Sony się kłócą właśnie o postacie, które są związane między innymi z Daredevilem i Spider-Manem, bo kłócą się o prawa do Spider-Woman i Kingpina, czyli Fiska.
I trzeba powiedzieć, że no tak, no Wilson Fisk i Spider-Woman, teraz żeby sprecyzować, mówimy o tej oryginalnej Spider-Woman, czyli o Jessice Drew. I z tego co ja kojarzę i jestem zorientowany, to Marvel może używać Spider-Woman jako Jessica Drew, ale nie może jako Spider-Woman, a z Kingpinem to w sumie nie wiem.
Ojej,
jaka jest sytuacja,
to jest tak skomplikowane.
Ale, chyba tak, a nie wiem jak z Kingpinem, ale tak jakby nie wiem czego się Sony czepia, skoro tak jakby prawa.
Wiesz,
do tych
Kingpin oryginalnie jest oryginalnie on był Spider-Mana wrogiem.
Tak, no przy okazji był Daredevila, ale w każdym razie nie wiem o co się Sony czepia jakoś mocno, kiedy prawa do tych postaci Daredevilowych, no ta saga Defender z Netflixa, po tam 2 latach
przecież
nieużywania,
były, tak.
czy trzech, no przeszły na Marvela, który po prostu sobie, no jest właścicielem,
wiesz,
tak?
Co, Ja rozumiem to najzwyczajniej w świecie, po prostu wiesz, jak nie wiesz, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi, jakby chodzi o pieniądze.
Chodzi o pieniądze,
wiesz,
wiadomo.
Tak, wiesz, to jest kwestia taka, że może by chcieli coś tam porobić sobie samemu, wiadomo jak to Sony zawsze próbuje się odszczepić i zrobić to po swojemu, co na przykład robi w przypadku Venoma.
Ale
i będziemy
wiesz,
mieli dwie wersje
tutaj,
Venoma.
Wiesz, co jest tutaj też na rzeczy? Chodzi o to, że Sony bardzo chce, jeszcze mówiłem ostatnio, Sony bardzo chce DMCU, to po pierwsze. Po drugie, Sony kończą się już w jakieś kompetentne postaci, które może wrzucić na ekran, bo pamiętam, jak była taka sytuacja, jeszcze wcale nie tak dawno temu, jak wszyscy narzekali, że czemu mutantów nie ma nigdzie. Był taki moment, że mutantów wywalono z
Z
jakichś animacji, z komiksów, nawet zabawek nie produkowano. I wszystko to było spowodowane tym, zaniechano tego, po to, żeby nie dawać Foxowi kolejnych postaci.
Promocji.
Więc, dokładnie, więc co Marvel robi? Nawet w komiksach. Jak robią te nowe Spider-Manowe postaci, to od jakiegoś czasu to już nie jest Peter Parker. To są jakieś totalnie randomowe postaci pajęcze, które nie są związane ze Spider-Manem. Więc automatycznie Sony nie dostaje do nich praw po prostu.
Ach, kombinowanie korporacyjne, aż głowa od tego boli. Ale no wiesz, jakby ja rozumiem, wiesz, ty mówisz tak, że Sony chce do MCU, Sony próbuje nie być w MCU, tylko że oni nie mają już kompetentnych ludzi, którzy mieliby im robić te filmy.
Ani kompetentnych postaci, jest sytuacja, żeby to jakkolwiek było... wyglądało jakoś.
Wiesz, pamiętaj, jaka jest sytuacja w przypadku tych filmów z Venomami, gdzie tam już rozmawialiśmy na ten temat, gdzie reżyserką zostaje pani, która wcześniej pisała kiepskie scenariusze do tych filmów, więc mamy po prostu faktycznie, oni tam nikt nie chce robić tych filmów, ale wiadomo, zarząd chce robić te filmy, bo to jest pieniądze tylko dla nas, nie pieniądze, którymi trzeba się dzielić z Marvelem.
To teraz jeszcze pozwolę sobie od razu w tym momencie przejść do tematu pokrewnego dzisiaj, ze dwie godzinki temu, że Holland ponownie podpisał, bo nie ma oficjalnego poświadczenia żadnego, ale ponoć Holland podpisał nowy kontrakt na kolejne trzy filmy, w sensie na kolejną trylogię i tak jakby okej, to było od jakiegoś czasu wiadomo i zapowiadane, że kolejna ta trylogia ma być, jak on będzie już na studiach. Okej, tylko w takim wypadku, skoro się Sony i Marvel dogadało, to zakładam, że Sony zależało na tym bardziej niż Marvelowi, bo
nie zdziwię się, wiesz, bo tego newsa mamy z wcześniej i teraz może już się dogada, wiesz, Sony musi postraszyć trochę, po szabelką tam pomachać, żeby pieniądze jakieś tam wydębić, czy kreatywną kontrolę i wiesz, i nagle, o, mamy trzy kontrakty na kolejne trzy filmy, co nie?
Ale pamiętamy, że kreatywną kontrolę nad filmami ze Spider-Manem ma Marvel, tylko Sony dostaje pieniądze za to.
Ale wiesz, o co chodzi, trzeba tam swoich ludzi wsadzić, wiesz, trzeba tam swoich ludzi jakichś wsadzić w to, może jakiegoś kuzyna dobrego i tak dalej.
Tak, po czym przychodzi Kevin i mówi do tych ludzi tam możesz wydupiać, bo ja ci tu nie potrzebuję.
Tak,
i zróbmy kolejnego Venoma,
którego nikt nie potrzebuje. To najlepsze,
znaczy,
że będziemy mieli dwa równoległe Venomy.
Znaczy, no tak, tak. No, pamiętamy, że była ta scena po napisach, gdzie kawałek Venoma został w MCU, tak?
No więc wiesz, no tutaj jak najbardziej by się przydało ten story arc, który był w komiksach czy w kreskówce, gdzie Peter zostaje opanowany przez symbiota i jest w czarnym kostiumie.
Czekam po prostu w końcu na czarny kostium z wielkim białym pająkiem na klacie.
Tak,
gdzie
z wielkim
Parker
białym
jest,
pająkiem,
gdzie,
masz rację.
Tak, gdzie Parker jest absolutnym bucem, którego nie da się w ogóle lubić.
Powrót ten, Dark Maguire'a.
Tak, gdzie gość po prostu... No jest absolutnym hamem, typem, którego się nie lubi.
Tak, ale potrzebujesz naprawdę dobrze zbudowanego, ale wiesz, pomyślało mi się teraz jakiegoś takiego Batistę jako tego Tony'ego Brocka, wiesz, kogoś, kto jest napakowany pod niebiosa, nawet w tej wersji zwykłej, co nie?
No w sumie jest multiversum, nie? No kogoś tam mogą wziąć, zawsze mogą wziąć też Hardiego, bo pamiętamy, że to multiversum jest takie, że to może być postać, która wygląda tak samo, albo może wyglądać kompletnie inaczej.
Tak, wiesz, ja mam nadzieję, że to będzie ktoś inny. Wiesz, Hardiego lubię z Dreda i on ma w ogóle, wiesz, bardzo dużą dedykację do swoich roli daje i to jest dobry aktor. Ale nie wiem, czy akurat Brock to jest jakby coś, co najlepiej do niego pasuje.
Wiesz, kogo ja bym chciał? Jako tego, o ile oczywiście Eddie'ego? Będzie, o ile ten Eddie pojawi w MCU, taki ten stricte MCU z tego uniwersum, to kurde, tak jakby, ja wiem, że to jest niemożliwe już w tym momencie, ale ja bym naprawdę nie wzgardził, gdybym dostał Cavilla w postaci złej postaci po prostu.
Nie, ja podejrzewam, że w tej chwili Henry Cavill jest zajęty ja wiem, na Supermana, jest tam, wiesz, zablokowany.
Zarobiony w tym momencie, ja wiem, tak, ja wiem.
Wiesz, ja mu dobrze życzę, żeby też tego Supermana wyciągnął z jakiegoś tam dołka, w którym to się w tej chwili znajduje.
Nie wiem, musiałbym się zastanowić, jakiś taki fajny aktor. No na prędce nie wymyślę, ale no nie wiem.
No nie wymyślisz. Ja też nie będę myślał, ale po prostu mi teraz przyszła pierwsza po prostu rzecz do głowy, bo potrzeba troszeczkę siłka do tej
trochę
roli.
Tak, trochę prawda. Jakiegoś takiego gościa przypakowanego, no to fakt.
Tak.
Ale najśmieszniejsze jest to, że Chris Hemsworth wygląda absolutnie jak oczywiście ogoli brodę, wygląda absolutnie jak komiksowy Eddie Brock, ale okej, okay, no może jakiś jego brat, chociaż może lepiej nie, z drugiej strony.
Nie, będzie się mylił za bardzo, oni są podobni jednak troszeczkę do siebie. Idziemy dalej ze Spider-Manem, bo tam się przetasowanie jakieś robią w tej kreskówce nowej Spider-Manowej.
Tak, w sensie, bo będzie ta właśnie kreskówka, która ma tłumaczyć ten sam początek tej przygody bycia Spider-Manem dla Spider-Hollanda.
Wiesz, ja mam pytanie, czy to jest ze względu na to, że HBO pozwalniało masę ludzi i teraz dostają po prostu zastrzyk animatorów?
Ja nie wiem,
czy tam masakrę sobie zrobiło?
Właśnie ja nie wiem, czy to jest wymianka, czy to jest dorzucenie ludzi jakichś nowych do istniejącej już ekipy. Nie mam pojęcia.
Tak, jakby wiesz, ale w każdym razie jakieś są tam pomrukiwania, że tutaj coś się tam dzieje, że zmieniają coś tam. Przebudowywanie teamu.
Jedyne, co mi się wydaje, że do przebudowania powinno pójść, to jest jak była zapowiedź tego serialu animowanego, to tam były tam pierwsze jakieś tam screeny były rzucone, to już nie koncept arty, tylko screeny i panele. To ma w ogóle wyglądać jak taki klasyczny komiks z tej złotej, srebrnej ery. To było pierwsze.
Spider-Man z lat 60.
Znaczy, nie, trochę lepiej, ale no w dalszym ciągu mówimy o tych klasykach, jakieś tam lata 80. na przykład. Ale co jest bardziej zastanawiające, to tam mamy przecież Osborna, tam mamy Oscorp i tak dalej. I ja pytam, okej, okay, to znaczy będziemy tak udawać, że to cały czas jest w MCU, ale nie pokazujemy tego i dopiero pokazujemy to w serialu animowanym. Okej, okay, nie rozumiem, ale w porządku.
Patrzę po prostu na te screamy z tego, bo tu coś mi zaświtało. Pojęcia nie mam, jak to wyjdzie.
No właśnie to mówię to, nie? Że oni to zapowiedzieli jako prequel wydarzeń, nie? Czyli to, co jest jeszcze przed Civil War, jak on tam biegał w tej piżamie swojej po Nowym Jorku. Ale tak jakby oni na tych screenach autentycznie dali Oscar, bo właśnie dali Osborna, nie wiem czy nie Green Goblina, mogę się mylić, pewnie nie, ale w tym momencie to nie jest istotne. Chodzi o to po prostu, że oni dali masę rzeczy, które w tamtym czasie i w chwili obecnej nawet i tak w MCU się nie znajdują, albo po prostu udajemy, że to jest, ale tak naprawdę nie pokazujemy tego. I o to mi chodzi po prostu.
No, zobaczymy. Ja tam jakby nie wiem, jak mnie jakoś specjalnie nawet nie widziałem, że ten serial powstaje, dopiero jak mi przypomniałeś.
Znaczy on i tak dopiero chyba tam 2024 za tą premierę.
Jej, to daleko. Wiesz. No to przechodzimy do HBO i kolejny sezon Detektywa nas czeka. Mhm. Powiem szczerze, że to jest serial, który ja mam na tapecie jako do obejrzenia, a nie ruszyłem go jeszcze. I czuję zawsze, że mnie czeka coś dobrego.
Ani jednego sezonu? Ani jednego sezonu? Naprawdę?
Tak, naprawdę. Jakby tak było, obejrzę później. Obejrzę później i tak w końcu nie obejrzałem.
Wiesz co, to pierwszy sezon True Detective jest absolutnie, to jest sztos sztosów, totalny. Drugi jest trochę, bo generalnie mówi się, że jest spadkiem. Mnie się podobał ze względu na obsadę, bo dostajemy tam chociażby Rachel McAdams czy Colina Farrella. Ja jestem bardzo dużym fanem Colina Farrella, ja go bardzo lubię jako aktora, chociaż mimo tego, że miał wzloty i upadki w swojej karierze, Bullseye z Daredevila, z tego z Daredevila, gdzie grał Ben Affleck, chyba tam 2003 to było. Ale w każdym razie, ludzie mówią, że to jest straszny spadek formy. Mnie się podobał, ale fakt jest taki, że pomiędzy drugim a trzecim sezonem to tam jest kupa lat różnicy. Trzeci też mi się podobał i tutaj był chyba Mahershala Ali, tak mi się wydaje, ten, który będzie grał Blade'a w MCU, i tu już jest powrót do tej formy z sezonu pierwszego. I też trzeba pamiętać, że te wszystkie trzy sezony to są antologie, to znaczy to są niezwiązane ze sobą historie w ogóle.
No tak. I tym razem pewnie też znowu jakby podobny kierunek. Bo czwarty sezon będzie się rozgrywał na Alasce.
Ja tak jakby to biorę. Ja lubię klimaty śniegu i lodu.
To ja muszę sobie to obejrzeć.
Polecam.
To ja, no, ja wiem, ja wiem.
To, co tam McConaughey zrobił i Harrelson w pierwszym sezonie, to jest w ogóle... gościu.
No, dostaliśmy też dzisiaj taką... No, dzisiaj, dosłownie dzisiaj informację, że The Avatar, The Last Airbender, czyli ten pierwszy oryginalny serial, dostanie...
Czyli tak zwany Avatar, Zaginacz Powietrza.
Tak, Zaginacz Powietrza, Zaginacz Wiatrów. Dostanie film pełnometrażowy. Tam od Nickelodeona, i tym razem on będzie opowiadał historię już dorosłych tych postaci. Mm. I on ma się koncentrować na dorosłej obsadzie i ma mieć premierę w 2025 w październiku. 10 no października. Tak. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jakby to oni tak z tym awatarem, jakby mieli ten okres czasu, kiedy tych mediów było dużo, szło jedno po drugim, i później w sumie po tym, jak problemy miała ta Kora, to tak troszeczkę to wygasło, i od tego czasu jakby gdzieś tam nie bardzo się tym zajmowali, szczególnie, że tam w ogóle też to studio, które to robiło, to się gdzieś tam odłączyło od Nickelodeona i oni sobie swoje rzeczy zaczęli robić, bo oni zaczęli tam Voltrona robić i parę innych serii, a jakby nie wiem, kto to dokładnie będzie robił, więc to jeszcze muszę przewertować parę artykułów na ten temat. Na razie podali datę i podali art jakiś z datą i z postaciami, które jak tam wyglądają. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz tak z Netflixowych wieści, to ten serial Dramer, który był tam o tym zabójcy.
Tak,
staje się antologią i będzie teraz więcej.
Kolejne sezony. Tak, dostanie kolejne sezony, tylko to też będzie antologiczne, to znaczy każdy kolejny sezon będzie opowiadał o jakimś tam nowym zwyrolu, niezwiązane tak, ze sobą historię.
Tak, tak, i wiesz, jakby kwestia taka, że to chyba oni próbowali zrobić z tym Finchera serialem, bo tam był ten Mindhunter.
Okej. Okay. Możliwe.
Więc wiesz, jakby to miał, bo tam był najpierw Kaczyński, później był Zodiak.
Wiesz co, no nie wiem, ja nie oglądałem niestety, więc ci nie mogę powiedzieć.
I wiesz, jakby ten, jakby od koni skasowali to, bo to było za drogie, bo reżysera za drogiego wzięli. Mhm. No i jakby każdy był za drogi i Netflix, jak to Netflix powiedział, dziękuję, zróbmy coś po swojemu taniej. I chyba no to tak. Jest odpowiedź na to, bo tamten serial był też bardzo popularny.
Okay.
Tyle jeżeli chodzi o to. Zobaczymy, co oni z tego zrobią. Kolejna informacja z Netflixa to taka, że adaptacja Gears of War się pojawi. I tak jakby dlatego mi ten Batista przyszedł na głowę, bo on oczywiście od razu wiesz.
Przepraszam, to od Netflixa?
To jest od Netflixa, tak.
To ja nie wiem, czy ja to chcę oglądać.
No to ja też jestem zmartwiony, bo to nie jest materiał dla Netflixa, bo to jest zbyt dużo Dude Bros. Dude Bros and Choo Choo Coltrane is coming.
Ja bym powiedział, że to jest bardziej coś dla Amazona, pokroju The Boys.
Tak, zdecydowanie okay. Bardziej, no ale wiesz, jakby Batista też ma z nimi dobre stosunki, wiesz, od razu pierwsze co jak tylko była informacja, bo oni tam jeszcze żadnych oficjalnych kto, co i jak nie odpowiedzieli, ale oczywiście on od razu, wiesz, gotowy, żeby Markusa Feniksa w rolę się wcielić. No, i fani tak, okej. Okay. Dobrze, my to chcemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest, wiadomo, trzeba sobie łyżkę dziegciu tam dodać, czy dać tego minusika, że to jest Netflix, wiesz, ku pamięci. Zobaczymy, no może coś się zmienią, chociaż
ja
wątpię.
Ja wolę chyba zagrać w te Gearsy po prostu z powrotem, no
a podejrzewam, że lepiej na tym wyjdziesz.
Myślę, że tak.
Tak, i jeżeli mówimy o Amazonie, to mówiłeś, że tam, że serial Carnival Row dostaje...
Drugi sezon,
tak.
Tak, i to generalnie po latach, po kilku latach generalnie.
A, dlatego to ja w ogóle nie kojarzę. Tak myślę sobie, co to jest? Cholera jasna, ja w ogóle tego nie kojarzę.
To jest takie steampunkowe fantasy, to znaczy to się dzieje w Anglii, dobrze pamiętam, i to właśnie taki klimat bardzo steampunkowy, i to jest klimat też połączony od razu z magicznymi stworzeniami na zasadzie jakiejś tam właśnie wróżki, jakieś te minotaury i jakieś tam postaci właśnie z baśni, ale takie mroczne podejście jest do tego. I to całkiem fajnie wyszło. Poza tym tam bardzo dużą robotę to robiła obsada. Kurde, no jest Cara Delevingne i jest Orlando Bloom chociażby. To jest ta główna dwójka tej.
Widzę, że Orlando bohaterów. Troszeczkę znowu schód.
Trochę tak, on chyba do tej roli, ale to takie było chyba założenie. Nie
no
wiem,
wiesz,
bo
w Hobbicie on był takim okrągłym tym, Legolasem bardziej.
Trochę tak, ale tutaj schód. No w każdym razie, no jak ktoś lubi takie bardziej Sherlockowo kubo rozpruwaczowe klimaty w wersji trochę bardziej magicznej, to jak najbardziej polecam.
No i na koniec jeszcze, jakby to będzie miało premierę w lutym przyszłego roku.
Chyba 17 lutego, tak, tak jest.
Tak. I jakby tyle informacji na ten temat, a jeżeli chodzi o kolejne filmy z kolei, to Keanu Reeves pojawi się w czwartym Johnny Wicku, gdzie dostaliśmy trailer.
Tak, był wczoraj trailerek.
Trochę tak na zasadzie, no jak oglądałeś trzy poprzednie filmy, to tu masz czwarty, więc...
Znaczy, powiem tak, jeśli ktokolwiek się nastawia na to, że ten film będzie się czymkolwiek różnić od poprzednich trzech, to nie, tam będzie jeszcze tak. więcej tego samego.
Wiesz, no dla mnie, ja bodajże obejrzałem pierwsze dwa i trzeciego jakoś gdzieś, jakby gdzieś mi umknął, na takiej zasadzie, że ale, no już mi wystarczy, no.
Ale okej, okay, to trzeba przyznać, że w sensie ja uwielbiam Keanu Reevesa nie za to, jakim jest aktorem, tylko za to, jakim jest człowiekiem, bo jak mówimy o jego aktorstwie, to dobrze wszyscy wiemy, że Keanu jest bardzo zdystansowany do świata, do siebie, plus jego paleta emocjonalna nie jest za bardzo rozbudowana.
Znaczy, więc tak jakby nie miał, tak jakby gra... troszeczkę nie miał emocji, jeżeli chodzi
no
o
tak,
te role.
No tak, więc ten człowiek zazwyczaj gra rolę po prostu, gdzie on tych emocji za bardzo okazywać nie musi. Tak. A właśnie, że Neo czy John są takimi postaciami, które właśnie mówią na zasadzie wow. Albo rzucałem jakiś tam punchline, czy nie wiem, trzywyrazowe zdanie co 15 minut filmu, bo cała reszta dialogów i historii jest robiona przez postaci kolejne, to jest inna sprawa, no, i tak jakby nie przeszkadza
tak,
mi to.
Tak, jeszcze oprócz tego dostaniemy spin-off, który będzie się nazywał Ballerina.
Tak, gdzie główną rolę będzie grała Ana de Armas. Ana de Armas!
No. Więc no jest tutaj jakby troszeczkę seriali, czy filmów.
Ale ja się bardzo cieszę, że to z tego jest zrobione jedno jakieś tam trochę większe uniwersum, bo ja mam nadzieję, że to popcha to uniwersum do momentu takiego, gdzie będzie można robić jakieś fajne produkcje, już nie tylko z Reevesem, tylko na przykład będzie można rozbudowywać to o jakieś tam, no nie wiem, mafie kolejne, czy jakieś ciekawe postaci z innych zakątków świata, tylko z tego uniwersum, gdzie wiesz, są na całej ziemi jakieś hotele, które jawnie wspierają przestępczość i jakiś tam element kryminalny w ogóle, wystarczy, że płacisz w dukatach. Jest okej.
Okay. No jakby rozbudowują to, wiesz, z marka przede wszystkim. Jak możesz zrobić spin-off no tak, i zrobić tak. kolejną, wiesz, jakby coś, tak jak wiesz, Marvela, możesz zrobić na przykład film z Spider-Manem i później zrobić spin-off z Venomem, co zresztą też jest w komiksach, bo w komiksach te postaci się pojawiają i osoba lepiej chwyci, no to się później tam wrzuca dalej. No to będziemy mieli więcej Johna Wicka, więcej niż chyba wszyscy się spodziewali.
Chyba tak.
I na koniec jeszcze odnośnie newsów takich filmowych, to informacja, że będzie film biograficzny o Fordzie Coppoli, o powstawaniu Ojca Chrzestnego, w którym zagra Oscar Isaac. I Oscar Isaac będzie Fordem Coppolą, co nie?
No i teraz tak, Oscar Isaac to jest znakomity aktor, który już udowodnił niejednokrotnie, że on potrafi zagrać wszystko, bo wszystkich, a nawet trzy osoby w jednej. Tylko z drugiej strony ja mam pytanie, czy ja potrzebuję tego filmu w swoim życiu.
Ja też tak się patrzę na to, tak, to co ja, nie lepiej sobie po prostu obejrzeć Ojca Chrzestnego?
No właśnie tak mi się wydaje. Ale no okej, okay. Nie chcę narzekać, bo był jakiś wiesz, czas mnie... temu ten The Disaster Artist był robiony na temat tworzenia The Room na przykład, tak? Więc rozumiem koncept, czy z samego konceptu i pomysłu potrzebuję tego filmu? Nie. Ale okej, okay, obejrzę
no wiesz, no,
i się
widać, wypowiem. Że to jest Oscar bait troszeczkę.
No tak, to
wiesz,
widać.
Wiesz, obsada też oczywiście nie jest, bo oprócz Oscara Isaaca mamy Jake'a Gyllenhaala, Elizabeth Moss, o której już rozmawialiśmy dzisiaj, bo była w przypadku no tak. Accolade wspomniana, i Elle Fanning.
Przepraszam, Carrie-Anne Moss była wspomniana.
A Carrie-Anne Moss, a to jest, wiesz, to samo nazwisko mi się
no
ten...
właśnie, ja wiem,
wiesz,
ja
mi się
ja
połączyły,
wiem.
Zrobiły fuzję Dragon Ballową.
Trochę tak, bez kolczyków.
No, dokładnie, to zatańczyły po prostu. Fusion!
Sorry, ale to jest jedna z tych najbardziej żenujących rzeczy w Dragon Ballu, przepraszam.
Jakby wiesz, znowu dostaję od razu okienkę za cringe. I nie wiadomo, kiedy wyjdzie, najszybciej końcem 2024 roku. No i tyle mam do tego do powiedzenia, przejdźmy do gierek. Widzę, że skończyłeś ten Star Ocean, czy jeszcze grasz?
Nie no, gram. Dzisiaj sobie będę grał, jutro będę grał. Tak jakby moje jakieś tam wcześniejsze wrażenia nie uległy zmianie. Dobrze mi się w to gra, to jest fajnie zbalansowana zabawa. Mam co prawda już trochę więcej postaci niż miałem na samym początku. Może nie tyle, że sobie zaspoilerowałem, ale tak jakby Steam ma do zaoferowania zestawy kart do gier. Więc thank you, dziękuję Steam, że wyspoilerowaliście mi, kogo będę miał w drużynie. Okej, okay, tak jakby widzę, że jest tych postaci dość sporo, więc fajnie, że będzie można robić roszady drużynowe. Znaczy, podoba mi się to, że nie jesteś zmuszony na przykład do pięciu postaci, a w teamie masz na przykład trzy czy cztery, gdzie tak jakby roszad nie zrobisz. Tutaj jest ich chyba z 10, więc hej, czemu nie? Już można lepić tak jakby z tego, nie?
No ja mam podobnie ze Snapem. O Boże, ja gram w tego Snapa.
No tak, ja też gram cały czas regularnie i tak jakby nie nudzi mi się ta gra.
Wiesz, problem w tym, że ona jest, bo to jest, wiesz, jakby to jest jedna z lepszych karcianek, jakie w ogóle grałem, jeżeli chodzi o taką formę cyfrową, bo pojawienie się tych na środku lokacji powoduje, że zaczynasz kombinować pod względem takim, że nie grasz za każdym razem tego tej samej talii, co nie?
No tak, tak, tak. Tym bardziej, że
pierwsze te poziomy są takie dość nudne, co nie?
I poza tym każdego dnia jest chyba promowana inna lokacja w ogóle, tak bardzo mocno.
Więc to jest, wiesz, to jest coś w rodzaju nie śpię, trzymam kredens, nie śpię, czy gram w Snapa, jak mam chwilę, jakby to
trochę
jest,
tak,
bo mnie wciągnęło.
Bo w sumie nigdy nie wiesz, jaką lokację trafisz.
Tak, mnie to naprawdę wciągnęło. To nie jest tak, że ta gra nie będzie miała tej ściany, jakby wiesz, paywallowej. Myślę, że w pewnym momencie na nią trafię, ale na razie się dobrze bawię i to jest naprawdę dobra karcianka.
Ale wiesz co, powiem ci tak, no paywall paywallem, ale tak naprawdę ten paywall w tej grze nie sprawia, że dostajesz lepsze karty.
Nie, wiesz,
to nie jest tak, że ty dostajesz czy kupujesz.
Możesz, bo możesz kupić sobie złoto, a za złoto możesz kupić punkty.
Wariant jakiejś randomowej karty.
Nie. Pamiętaj, że możesz kupić punkty, że masz tam, co prawda masz tam timer na to, ale możesz kupić punkty, za które możesz kupić karty. Tylko i tak w rzeczywistości musisz troszeczkę pograć, żeby... I możesz w sumie kupić chyba też boostery. Musiał zobaczyć. W każdym razie, żeby i tak te karty przetworzyć, to musisz mieć i booster, i pieniążki te jakby, ich tam walutę jakąś.
Możliwe. Więc to nie
jest takie dotkliwe i ten system tam jest całkiem w porządku, ale on jest też taki, że faktycznie powoduje, że jak zagrasz parę meczy, to zaraz zaczynasz grać więcej, bo dostajesz nowe karty i zaczynasz kombinować z nowymi buildami, z jakby ze zmianą builda, żeby lepiej działał, bo może dodam tą kartę i zabiję te trzy potworki, ale tego będę miał jednego silnego i później go przesunę i jeszcze będzie silniejszy. Ja już widzę, wiesz, jakich kart
i
mi brakuje.
Fajne.
Wiesz, ja widzę, jakich kart mi brakuje do danego builda i tak, cholera jasna, ja chcę dostać jakieś te, wiesz, jakby coś, co mi tutaj przesuwa, czy... Bo ja sobie buduję, wiesz, tematyczne. Ja mam ze 4 czy 5 różnych tych deków tam zbudowanych.
Ja mam jeden dek, gdzie mam tylko i wyłącznie mutantów powrzuconych.
Tak, ja mam na przykład jeden deck z Guardiansami, który się opiera na tym, że jak ktoś rzuca kartę, to się efekty dzieją, co nie? Też taki tematyczny jeden zbudowałem, ale mam jeden mam taki, który opiera się na tanich kartach, że wszystko jest za jeden praktycznie.
Ale to można tym wygrać.
Tak, można.
Kazara na przykład, który ci podbija wszystkie jedynki do góry.
Rzucasz sobie Kazara, rzucasz sobie tego za piątkę Marvelmana tam.
Blue Marvela, który też Q1 wszystkich zwiększa.
Tak, więc jest tam jakby opcja na to, albo nawet bierzesz Carnage'a sobie tam dajesz, bo bierzesz, wrzucasz tak.
Z tym Carnage'em to wiesz jak jest.
Ja wiem.
To nie jest, nie do końca jest dobra karta.
Ale można to zbudować, bo budujesz tak. Bierzesz Carnage'a, bierzesz Squirrel Girl, bierzesz jeszcze jakąś kartę za jeden, Squirrel Girl przesuwasz sobie Iron Fistem, wrzucasz Carnage'a na przykład właśnie Iron Fista, jeszcze masz na przykład tam, jak weźmiesz jeszcze Wolverina tam dodasz, to jest tak, że on niszczy wszystko, Wolverine przechodzi do innego rządu,
no tak.
On dostaje, wiesz, to jest trochę kombinowania, tylko im bardziej skomplikowane, tym trudniej egzekwować
to
te ruchy.
To bardzo fajna mechanika wprowadza generalnie.
Tak, więc tam jest masa, wiesz, dla mnie to jest fajne, bo ja sobie tak, wiesz, siedzę i a jakbym zrobił to, co nie? Wrzucam sobie jakieś tam karty, co jej testuję, to...
Na przykład jest karta Lady Sif i Lady Sif ma to do siebie, że jak ją rzucasz
niszczy,
na pole,
tak.
To tak, ona niszczy,
niszczy
ale ta
z tego
karta
deka,
potem
ma najwyższą wartość.
Wraca do ręki i tak,
i to z apokalipsem
do ręki
się,
i ma dwa razy tyle energii na przykład.
Tak, i to się z apokalipsem...
Ona ma wtedy dwa razy większą moc, to jest super w ogóle. Tak, z apokalipsem też jest taka sytuacja.
Tak, to się z apokalipsem dobrze łączy, ale to też jakby to są bardzo takie sytuacyjne i najlepiej mieć parę jeszcze kart, które niszczą i mieć parę kart, które jak niszczysz, to wiesz, to się łączy z Apokalipsem i Wolverinem. Bierzesz tak, masz sobie na ręku Apokalipsę i Wolverina i jeżeli bierzesz Lady Sif, żeby ci zniszczyła jedną kartę, czyli najwyższe to będzie w tym przypadku Apokalipsy. Jeszcze jest taka jedna karta, której nazwy teraz nie pamiętam, ale też ci niszczy czy losową. Tam są karty, które niszczą ci na przykład losową kartę, na przykład jak Blade One niszczy losową kartę z ręki.
Jeszcze jedna karta, która
niszczy losową kartę z ręki. Więc jak masz na przykład Apokalipsa na ręce i Wolverina, niszczy losową, to jedną z tych dwóch. Więc w obu przypadkach zyskujesz, bo jeżeli na przykład zniszczy ci Wolverina w ręce, to on wyskakuje automatycznie za darmo na losowe pole na mapce. Kombinowania tam jest co niemiara. Naprawdę jakby...
Ja na przykład powiem ci, że tak, sam nie używam tej karty, ale bardzo, bardzo lubię patrzeć, jak ludzie używają karty Scarlet Witch, bo Scarlet Witch ma to do siebie, że
tak.
Rzucasz ją i
przydaje
ona zmienia
czasem
kompletnie lokację jedną w drugą, więc tak jakby...
Ale wiesz, to jest czasami na twoją korzyść, czasami na niekorzyść, więc dlatego
no
się
właśnie,
tego nie używa,
nie?
Co nie?
Ja tak strasznie, strasznie lubię, jak ty rzuca Scarlet Witch, bo ja mam takie, zobaczymy, kto teraz zostanie w dupę. Ja tak. Czy ty?
No wiesz, jakby troszeczkę osobowości, ale to jest też kwestia taka, że musisz planować wokół tego. I to powoduje, że taka dziewczynka jest interesująca. No i jeszcze z kuplami jakby tam gram tego Overwatcha dwójkę.
Dalej cały męczy. Czas.
To jest kwestia taka, że ja miałem kupionego chyba tego Overwatcha jedynkę, tylko o tym zapomniałem i mam wszystkie postacie.
No tak, to mówiliśmy już o tym.
Tak, a dwa, że to jest wciąż dobra gra, tylko ma fatalnie zaprojektowaną monetyzację. Ale tam w ogóle mają być jakieś zmiany na ten temat. Wiesz, jakby tam nowego dyrektora wyznaczyli i on ma to wszystko pozmieniać tam, żeby to miało więcej sensu.
Tak jakby Blizzard i robienie złej monetyzacji w grach.
To jest Activision. To wiesz, to jest jakby z Activision po prostu wysysa po prostu energię z nich.
Przechodząc
do tych takich części newsowych, to mamy tutaj tą info dalej, jakby kontynuację z sagi z Disco Elysium i Zaum. Tam jest w ogóle taki miszmasz, że tak, wzajemnie się oskarżają studio i tam twórcy, ci, którzy odeszli. Bo zacznę od twórców, bo jest oskarżenie o to, że oni kupowali udziały w firmie za kasę z firmy, jakby ci inwestorzy.
Okej.
Okay. Co jest jakby takim, wiesz, sporym przegięciem, no, wiesz, rozumiem. Jakby finansowym przekrętem. I oskarżają o to tam korporacje. Mm-hmm. I że to jakby tam CEO po prostu namieszał ostro. A z drugiej strony masz oskarżenia pojedynczych jakby też jakby innych twórców, którzy pracowali w firmie i oskarżenia na przykład też właśnie płynące tam gdzieś z zarządu, że wiesz, że to jakby nie robi, że za nich inne osoby robiły w tym, że wiesz, no, że jakby to są ludzie, z którymi się ciężko współpracuje, ci, którzy podchodzili. Co najciekawsze, że jak to czytasz, to wychodzi na to, że no w sumie jedno nie wyklucza drugiego, co nie? Że co z tego, że oskarżasz o to, jak w rzeczywistości no wcale nie jest powiedziane, że i zarówno jakieś malwersacje finansowe tam nie miały miejsca i zarówno jakby tutaj twórcy są jakby bardzo toksyczni autorsko i z nimi się ciężko współpracuje.
To jest taka trochę popcornowa sytuacja. Odparasz sobie coś do jedzenia i oglądasz.
Ja czekam troszeczkę na rozwój tej sytuacji. Na pewno to się skończy w sądzie. Jakby na pewno będziemy jakby dostawać coraz więcej informacji na ten temat, co tam się działo i jakie były ostatecznie wyniki. Jaki był ostatecznie wynik tej całej bójki korporacyjnej, powiedzmy to tak, o.
No to trochę jeszcze pewnie potrwa.
Troszeczkę potrwa. W każdym razie sytuacja się zaognia i mamy jakby kolejny taki, wiesz, w tym tygodniu w Estonii.
To trochę jak u Elona na przykład.
Tak samo, jeszcze o Elonie będziemy gadać, bo też jest jakby w tym tygodniu u Elona.
Trochę tak.
I mamy kolejny temat zresztą w tym tygodniu w EVE Online. Doszło do wybuchu słońca.
To jest w ogóle... Znaczy powiem ci tak, ja absolutnie nie rozumiem fenomenu tej gry. Kompletnie w sensie nigdy w to nie grałem, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że tam są w ogóle jakieś całe
tam, wiesz, to jest
gildie.
Gra, która to jest pay to win i się tego nie wstydzi, autentycznie.
Trochę tak, plus tam faktycznie są ludzie z tego świata grający w to, którzy tworzą jakieś zrzeszenie, organizacje, gildie, gdzie ludzie organizują jakieś wyprawy na drugi koniec galaktyki, żeby komuś na przykład dotankować statek, bo ktoś tam robi rekord jakiś.
Czy nie masz czasami ochoty, żeby spróbować?
Nie, ale dlatego, że za każdym razem jak wychodzi jakaś inba z EVE Online, to się utwierdzam w tym,
piękne.
Że ja bym się po prostu zdenerwował na maksa, jakby mi na przykład statek nawalił, albo jak ktoś by mnie tam napadł i tak dalej.
W tej chwili to było tak, że zrobili ten event, o chodźcie, zobaczcie, coś interesującego się wydarzy, co nie ludzie przylecieli.
To jest głupie.
Tak, coś się dzieje, faktycznie, o, nowa technologia, ty, naparzają tym laserem w to słońce. O kurde, ryb.
Tylko jak się stanie.
Ludzie statki, ludzie z 1800 graczy ucierpiały, ludzie statki postracili bazy ten jakby na orbicie. Ale wiesz, najlepsze to jest to, że ten laser to po prostu dostali gracze, kupili za pieniążki, jako nową technologię gdzieś tam. Wiesz, bo to są rzeczy, wiesz, to gracze wykorzystują te rzeczy, wiesz, jakby robią.
No, tak jakby kogo boli pay to win? Nikogo.
Ale wiesz, ale to jest gra, która, to jest takie pay to win, ale to jest gra, bo tutaj nie masz nawet rzeczywistości zwycięstwa, bo to jest gra o opowiadaniu historii, to jest gra, że przeżyłem w tym wybuch słońca. Tak jak te słowa z Blade Runnera, co nie? Oglądałem jak płonące statki w bramach gdzieś tam, co nie?
Wiesz co?
To jest gra, która dosłownie pozwala ci przeżyć wydarzenia bardziej i pozwala ci w interakcjach brać udział, które niekoniecznie, wiesz, są ku zwycięstwu, bo to jest bardziej w stronę tego, żeby to było po prostu interesujące.
Tak, wiesz co mi bardzo imponuje w kwestii EVE Online? Pamiętam jakiś czas temu, no to już trochę faktycznie było. Na TV Gry oglądałem materiał wideo, który robił chyba Arash, nieważne, na temat tego, że ktoś tam się chciał pobić rekord, że wiesz, doleci jak najdalej do jakiegoś punktu.
Pomyliło ci się z... Nie, pomyliło ci się z Elite Dangerous.
A, przepraszam. No tak, to przepraszam, bo jest...
Bo już wiemy, znam tą historię. Znam tą historię, chodziło...
No nieważne.
Gości później i ekipa ratownicza była, żeby ten statek ten...
I właśnie jestem pod absolutnym wrażeniem tego, że i w Eve, i w Elite Dangerous są ludzie, którzy na przykład kompletnie się nie znają, a powiedzmy w jakiejś gównianej sytuacji, gdzie coś się komuś dzieje, ludzie są w stanie pozbierać się w ogóle do kupy takiej potężnej i potrafią coś zrobić razem.
Piękne historie i też jakby takie systemowe historie, bo to nie są rzeczy, które w 100% są zaplanowane gdzieś tam przez twórców, tylko które się dzieją graczom i tak jak w prawdziwym świecie, wiesz, dostajesz tą namiastkę takiej symulacji interesującego wydarzenia, co nie? Gdzie się ludzie zbierają, pomagają sobie, czy tam prowadzą jakieś wojny. Pamiętajmy, że zawsze jak są informacje o SIF Online, to najczęściej są, no, dwie korporacje ze sobą się biły i te korporacje potraciły tyle i tyle pieniędzy prawdziwych, bo tyle i tyle trzeba było wydać na te statki, które tam były, wiesz, wymyślone, tam kupione, bo ludzie, wiesz, normalnie tam są mikrotransakcje i ludzie na prawdziwe pieniądze inwestują. Wiesz, tam są, wiesz, to tak jak, wiesz, troszeczkę tak jak mówiliśmy, że jest ten Dwarf Fortress, który powiedziałeś, ja tego nie znam, ale jakby historie z Dwarf Fortress są też bardzo podobne, bo masz, wiesz, historię w rodzaju, była sobie karczma w nowej wersji, wprowadzono koty i nagle koty tajemniczo umierały. Po prześledzeniu kodu okazało się, że koty wchodzą do karczmy, wtedy, kiedy krasnoludy rzucają kulflami o podłogę w karczmie. Alkohol jest symulowany, więc na podłodze w karczmie pojawia się alkohol, w który wchodzą koty. Koty wchodzą do karczmy, zlizują zła... No, one nie lubią alkoholu i nie piją alkoholu, ale, bo były tak zaprogramowane, ale wychodząc z karczmy przenoszą alkohol na swoich łapach. Więc kiedy się myją, bo mają zaprogramowane mycie, to spożywają alkohol i koty umierają przez zatrucie alkoholowe.
What the hell? Okej.
Okay. Zresztą, Dwarf Fortress 5 grudnia na Steamie. Jest! W końcu wersja z normalnym interfejsem. Miejmy nadzieję.
Jedną z dwóch osób, które w to zagrają.
Nie, jest ich więcej. Dużo osób gra. Tylko, że poprzednia moja przygoda z Dwarf Fortress zakończyła się tym, że spojrzałem na to, przeczytałem jakby parę artykułów na temat jak zacząć. Spróbowałem interfejsu i interfejs mnie zabił, więc... Dlatego tak, wiesz, czatuję na tą wersję Steamową, bo no i teraz ja gram krasnoludem, więc muszę spróbować. No to kurde, mój status po prostu tego wymaga. A za to krasnoludem niekoniecznie zagramy w Final Fantasy VI.
które nie boli, chyba 16 raczej.
16, przepraszam, 6. 16, które będzie ekskluzywem na PS5 przez najbliższe 6 miesięcy po premierze.
Później i bardzo tak, mało, czyli później, jak na Sony.
Tak, później tytuł wleci na PC-ta. Zobaczymy, czy tylko i wyłącznie na Epica nie wleci, bo też taka sytuacja może być.
Podejrzewam, że czasowo pewnie na Epica wleci, więc pewnie będę musiał poczekać jeszcze z pół roku.
Tak.
Albo, nie no, rok to myślę, no, że nie,
rok w sumie,
roku, tak?
Co nie, tak, do rok w sumie.
No tak, żeby wleciał na Steama, bo no Epica nie posiadam i nie mam zamiaru. Nie dajcie się łapać na darmowe gry, ludzie.
No ja mam właśnie, dlatego że biorę tylko darmowe gry.
W której nie grasz.
No nie gram, masz rację.
No właśnie.
Wygram w gry, które kupuję i gram ich jakby, albo nawet nie kupuję, bo dostaję za darmo.
No, otóż no. To, otóż to.
Ale jeszcze taki, wiesz, jakby drugi temat związany z szesnastką. Zapytali game directora,
ja czyli powiedz ta, to, wiesz, jakby, powiedz to.
O to, dlaczego nie ma w grze czarnoskórych postaci na trailerze. A on powiedział, że po prostu Europa i tyle. Że jakby, no... W skrócie, co nie?
Tak, może dlatego nie ma czarnoskórych postaci w grze opartej na średniowiecznej Europie, bo...
Bo uwaga, uwaga.
W średniowiecznej Europie czarnoskórych nie było po prostu.
Znaczy, no wiesz, mógłbym się uprzeć gdzieś tam w tych, może
znaczy,
jakby
ja rozumiem,
w
że jak
krajach,
wyprawy...
w krajach Morza Śródziemnego, co nie?
No tak, ja dlatego mówię, że ja wiem, że były wyprawy wikingów i wikingowie daleko sobie pływali, okej. Okay. Ale to nie jest tak, że z automatu
no, ale
nagle
widzisz...
jedna czy druga nacja znalazła się w środku tak, średniowiecznej no, Europy.
Afrykańczycy nie są znani z tego, żeby prowadzić, inna sprawa, że na przykład północ Afryki to jest też praktycznie biała, nie są znani z tego, żeby sobie pływać po całym świecie i zwiedzać Europę. I to raczej były takie wyjątki niż reguły. Powiedzmy to tak. Nawet, wiesz, ktoś powie ci, a, bo Yasuke był w Japonii. W jakim wieku i kto go przywiózł przede wszystkim?
No super, dobrze. To ja bardzo proszę, czekam na argument jakiegoś mądrzejszego ode mnie, bo jest cała masa takich osób oczywiście, który mi zrobi referat na temat tego, gdzie i w którym miejscu w średniowiecznej Europie, na przykład powiedzmy w wieku 12 czy 13 żyli ciemnoskórzy.
Może nie z Żyli, ale mógłbyś spotkać na przykład we Francji tych wysłanników z Etiopii, bo oni byli uznawani za równych, bo to oni byli częścią Christendom, bo oczywiście chrześcijański świat to się zaliczała też Etiopia do niego i dostawali zaproszenia do Europy jako część po prostu świata chrześcijańskiego i można było spotkać na przykład wysłanników, no nie spotkałeś na pewno wielkich tragarzy, jakichś tych handlarzy z Afryki w Europie, ale pojedyncze jednostki. Co do życia, nie było. Raczej nie było ich. No i wiesz, tak samo jak mówią, że Maurowie w przypadku Hiszpanii, ale to też nie są czarnoskórzy, tylko ludzie z, wiesz, z tych krajów północnej Afryki, którzy byli arabskimi imigrantami, którzy przyszli całą falą po wybrzeżu właśnie ten afrykańskim i którzy żyją tam do tej pory. Więc trochę tak jakby, wiesz, jakby ludzie tłumaczą się historią, że a później wychodzi, że ta historia tak trochę, nie, no trochę gówno prawda, co nie?
No dobra, ale tak jakby z drugiej strony jeszcze do tego tematu. Ja mam dwa kolejne punkty, które chętnie dorzucę. Pierwszy, z jakiej paki, dlaczego w ogóle jakikolwiek wydawca, deweloper czy twórca ma się tłumaczyć ze swoich decyzji kreatywnych komukolwiek w ogóle, a już na pewno fanom, którzy tak jakby nie mają nic do gadania w tej kwestii. I druga sprawa, ja nie wiem, czy sobie ludzie zdają sprawę z tego, ale pytanie Japończyków, dlaczego nie mam jakichś, nie wiem, innych ras w ich tworach, to tak jakby ludzie, zdajcie sobie sprawę z tego, że 95% osób mieszkających Japonię to są natywni mieszkańcy. Tak, to są natywni mieszkańcy tego regionu.
Wiesz, dla mnie
kolejne 5% to są turyści ludzie.
Wiesz, ja nie mam problemu jakąś tam dywersyfikacją, wiesz, interesującymi światami, tylko że problem staje się taki, kiedy wszystko robi się na modłę D&D i wszystko jest dosłownie Ameryką w wersji fantazy w rzeczywistości, która ma tylko lekkie zabarwienie ten średniowiecznej Europy pod względem architektury.
No tak, tylko cały czas pamiętaj, że jak już masz to D&D, to tak naprawdę wszystko jest zależne od mistrza gry. Możesz zrobić, co chcesz tak naprawdę.
Tak, ale wiesz, no jakby te światy D&D, one są takie przygotowane na to, żeby były takie miłe dla amerykańskiego odbiorcy, żeby miały każdą możliwą rasę ludzką dostępną jako po prostu w każdym możliwym mieście.
Ale tak jakby, kto ci broni zrobić sobie postać, która jest Homebrew?
Tak,
której nie ma w podręczniku.
Ale wiesz,
na
co chodzi. Jakby te światy są interesujące wtedy, to tak samo jak patrzę na świat, wiesz, właśnie ten Gry o Tron, czy na świat Warhammera, one są wtedy interesujące, kiedy każdy ma jakiś swój flavor, co jakiś swój smak, jakiś tam swój charakterystyczny element. I wiesz, kiedy do każdego się na siłę próbuje pakować wszystkie rasy możliwe ludzkie, raczej nawet nie rasy, bo to nie można mówić o rasach, tylko o kolorach skóry ludzkich, to się robi tak, wiesz, mało interesujące i w sumie znowu mamy to samo. Ja bym sobie chętnie zagrał na przykład właśnie w jakiś może RPGa w Etiopii, albo sobie obejrzał jakiś film o Etiopii, w którym nie ma białych po prostu, tylko masz normalnie o tam dynastycznych problemach, bo tam też są interesujące rzeczy, jeżeli chodzi o historię. Wiesz, można sobie na przykład bez białych obejrzeć o Chinach film, czy o jakiej Japonii, gdzie nie ma białych nagle, co nie, bo jest na przykład w średniowiecznej Japonii, oni kontaktu nie mają i są zamknięci. Można zrobić wszystko, ale widzisz, jest taki klimat, taki mamy klimat, że każdy chce mieć wszystko i to czasami moim zdaniem działa na niekorzyść materiałów źródłowych,
no,
czy materiałów.
Tak, no. Wszystkiego wszędzie.
Tak, więc
to nie jest realne.
Jeżeli chcemy mieć dywersyfikację, pozwólmy też istnieć rzeczom, które są mniej różnorodne.
Najlepszy argument w takiej sytuacji to jest, jak ci się nie podoba, to po prostu w to nie graj. Kto ci każe?
Dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o gierki.
No tak, to wszystko.
Ale za to mamy już w tym naszym segmencie odnośnie drzemu, mydła i powidła, czyli wszystkiego innego, co się tam dzieje. Dalszą sagę, Elon Saga idzie dalej. Wielki mózg
tak
saga.
To można tak nazwać, Elon Saga bez kitu.
Tak, Elon Saga, wielki mózg saga. To, ja już, wiesz, pomału zaczynam tracić rachubę tego, co tam się dzieje. Tam się dzieje tyle w ciągu tygodnia, że to jest...
Bez kitu. Za każdym razem, jak ja czytam jakiegoś newsa z tej inby odnośnie Twittera, to ja właśnie śmieję się przez łzy po prostu,
wiesz,
serio.
To jest człowiek, który, w sumie patrzysz, jak człowiek przewala ten budżet małego państwa, ten biednego.
To jest tak absurdalnie głupia sytuacja, tego się nie da jakkolwiek normalnie ogarnąć.
I wiesz, patrzysz, jak to jest człowiek, który jest na tej platformie, ale może najlepiej było dla platformy, gdyby on na niej nie był i się zamknął.
Gdyby go tam faktycznie nie było, tak. Bez kitu, no.
Było tak, najpierw zwolnił ludzi, później wysyłał maile, żeby wracali, bo okazało się, że było to przez pomyłkę jakąś tam. W ogóle ludzie podchodzili od niego, to jest inna sprawa. Miał ten wypadek, że zwalniał, jakby mieli sprawdzać jego inżynierowie subtestni ten kod. Później w ogóle ten cały cały, ta cała saga z niemieckimi checkmarkami to jest w ogóle piękna, bo było coś rodzaju, wiesz, w rodzaju takiego, no będziemy to sprzedawać, co nie? To było najpierw $20. No nie, nie, to jest za
potem
dużo.
Było 8.
Tak, to wiesz, do Stephena Kinga później mówił, a co byś powiedział na 8? Czy kupisz to? Ludzie powiedzieli, że no cholera jasna, to jest głupie. Po co ja będę kupywał niebieski checkmark, jak to ma po prostu oznaczać ludzi, którzy potwierdzone, z których jest potwierdzone...
Mają zweryfikowane
tak,
konto
potwierdzone
po prostu.
Tożsamość, co nie? Tak jakbyś kupić mógł sobie ten dowód osobisty w sieci i wiesz, i go pokazać, wiesz, na stronie internetowej.
Ja bym
patrzcie,
po prostu
jestem wrzucił... Billem Gatesem.
Ja bym po prostu wrzucił zdjęcie profilowe niebieski checkmark i tyle.
Tak. Wiesz, a później się zaczęło od tego, że pozwolił kupować checkmarki, się zaczęły pojawiać fejkowe konta Elon Musk na potęgę, gdzie jakby masa osób zaczęła robić właśnie konta Elona Muska, jakichś tam innych znanych osobistości, ja ci wrzucałem i cała, wiesz, cała inwazja po prostu osobowtórów, którzy wszyscy mają niebieskie checkmarki, bo zapłacili sobie za to, żeby być zweryfikowanym. Więc
no tak.
Miałeś, kogo byś sobie nie wymyślił, więc Elon Musk, tam Donald Trump nowy, zweryfikowany, kogo nie chcesz, tego masz. Jeszcze między sobą tam zabawne kwestie wymieniali. Musiałbym zrzucić okiem na tą sytuację tam, bo ja mam tutaj to, wiesz, wysyłałem ci.
Ja mam w ogóle inne pytanie, lepsze.
No.
Jak można wysłać komuś przez przypadek maila o treści, ej, już tu nie pracujesz?
Zdarzało się, myśmy już takie newsy, autentycznie. Pamiętasz, że był ten news, ten taki też, że jakby ludziom gdzieś tam wysyłali przez pomyłkę, no nawet chyba Disney, nie, czekaj. Disney, no pamiętasz, Kathleen Kennedy wysyłała maile, które też później się...
A, tak. A potem 3 dni później, a nie, sorry, tak jakby luz, bo to przez przypadek, nie, to
tak,
nie do
tak,
ciebie,
tak,
sorry.
Tak, jakby wiesz. I jest tam jakby tych takich sporo przypadków, kiedy przez... Dlatego mówię, no słabe jest, żeby wysyłać komuś maila, po prostu zaproś go do biura i go zwolni. Nie będzie... No
właśnie to, chciałem to powiedzieć, że słabe to jest zwolnienie ludzi przez internet.
Wiesz, mamy konta patrudujące George'a W. Busha, który pisze, że... bardzo tęskni za zabijaniem Irakijczyków i później
Znaczy, dobra, czekaj, bo ja się ześmiałem, sorry, absolutnie nie śmieję się z tego, co zostało powiedziane. Śmieję się tego, że ktoś się pod...
masz fejkowe konto Tonego Blaira, który to be honest, the same, co niektóry odpowiada temu fejkowemu Bushowi, więc wiesz, masz okay. Konto Nintendo of America, które jest, też ma blue checkmarka, które jest fałszywe i które pokazuje Mario, którego faka pokazuje, co nie, więc totalnie out of character. Wiesz, no to jest, wiesz, wielka saga, bo nawet było tak, jak zaczęły się pojawiać te fejkowe konta Elona, on zaczął je banować, później powiedzieli, że muszą, wiesz, było napisane, że, bo najpierw powiedział, że będzie banował te, które nie mają napisanego, że są parodią, co nie? Więc ludzie w bio napisali, że są parodią. Później banował i te konta, powiedział, że ma być w nazwie napisane, że to jest parodia. Ogólnie w Twitter się zamienił w parodię samego siebie i nigdy nie widziałem, żeby firma tak szybko płonęła po przejęciu czyimś.
Trochę tak, w sensie, żeby nie było, że komuś życzę źle, ale ta sytuacja w ogóle nie wygląda dobrze, więc ja myślę, że jest raczej większe prawdopodobieństwo na to, że ten Twitter spadnie z rowerka prędzej czy później, niż na to, że on zostanie odratowany, ale najlepsze w tym wszystkim, czy może
najgorsze
jest to...
Jeszcze, że ma 100 ludzi przychodzą, tak?
Tak, że w ogóle tą sytuację z tymi blue checkmarkami to można by rozwiązać w ciągu 1-2 dni, ale tak jakby okej, udawajmy, że problem dalej
wiesz,
istnieje.
No, problem jest taki, że Elon powiedział, że tam $3 miliony traci dziennie ten serwis, co i to jest próba znalezienia sposobu, ale to jest żaden sposób, bo to doprowadza tylko i wyłącznie do śmierci tego serwisu. W rzeczywistości on by mógł zrobić na przykład, o, że płacisz tam $8, nie masz reklam, co nie, okej. Okay. Może, a wiesz, inna sprawa, że ja nie widzę w rzeczywistości żadnego rozwiązania, które spowoduje, że ludzie zaczną, że nie będziesz czerpał tylko i wyłącznie pieniędzy z reklam i ludzie zaczną jakieś płacić pieniądze. Jedyne, co robi na przykład taki, robi inteligentnie, to Discord ma dobry system na to, bo tam dostajesz jakieś emotikonki reprezentujące serwer, animowane gify dodatkowe, które możesz sobie wrzucić. Masę rzeczy, które są po Nitro. W przypadku jakby Twittera, to nie masz takiej możliwości i wiesz, i jakby to w ogóle, wiesz, teraz przychodzą ciężkie czasy i ten serwis po prostu może padnie. Ludzie przychodzą do tego...
Tym bardziej, że ja w ostatnich dniach oglądam to, jak Polacy masowo, znaczy może nie masowo, ale faktycznie sporo
Polaków
przychodzi na Mastodona.
Nie tylko Polacy. Nie tylko Polacy, okay. to było nie tylko jakby polskie pospolite ruszenie, ale to ogólnie tak się pojawia gdzieś tam nawet zachodnich mediach.
Więc tak jakby, jak ktoś myślał, że po Twitterze nie będzie zaraz konkurencji kolejnej w bardzo szybkim tempie, to tak jakby
Ja nawet nie wiem, czy to cokolwiek da, ze względu na to, że ja podejrzewam, że te serwisy popadają tak czy siak, bo mamy kolejną taką informację, że Meta zwolniła 13% swoich pracowników, czyli 11 tysięcy ludzi, czyli to jest Facebook.
No tak, i Instagram.
Tak, Instagram w jednym.
No i WhatsApp też, bo tak, to jest tak, jedno. Tak, tak, tak,
więc jakby to jest firma, która jakby pozwalniała ludzi, też problemy finansowe, bo przychodzą ciężkie czasy, a te firmy nie miały jakiegoś dobrego systemu, wiesz, monetyzacji, bo system monetyzacji...
Może dlatego, że jedną firmą zarządza jaszczuroczłek z wnętrza ziemi.
To bo obiema praktycznie zarządzają jaszczuroczłecy, ale wiesz, no pieniądze oni z reklam biorą głównie. I kiedy przychodzi ciężki czas i raz ludzie zaciskają pasa i wiesz, jakby nie kupują rzeczy, to i na reklamy się zmniejszają się wpływy. To były firmy, które przez lata przecież nie zarabiały pieniędzy, bo do tej pory przecież Twitter nie zarabia dobrych pieniędzy, tylko traci.
No tak.
Tylko na takiej zasadzie, że inwestorzy nam dadzą, co nie? I jakoś to rozwiążemy w przyszłości. I przychodzą ciężkie czasy, przychodzi kryzys, bo może znowu będzie tak jak w 2008 roku i on zaczyna weryfikować te firmy, które nie mają dobrych podstaw. W tej chwili jakby wiesz, ja tylko się uśmiecham, bo patrzę jak jedna giełda kryptowalut za drugą pada i co tydzień mam jakieś informacje na temat tego, jak po prostu miliony ludzie tracą i posywają różne firmy do piachu.
I już niedługo wrócimy do punktu, w którym za krypto, na przykład bitcoiny, będziecie mogli sobie kupić pizzę.
Znowu. Tak, tylko że tylko w tym momencie to już będzie musztarda po obiedzie, bo nie będzie nikt chciał wam sprzedać pizzy za to krypto, bo nawet w tej chwili nie możecie w rzeczywistości tej pizzy za krypto kupić, bo no tak. W drugą stronę był problem, to już jest tak duża kwota, że i tak niestabilna, że kupowanie cokolwiek za te pieniądze jest głupie, bo jak możesz kupić za coś, jak rano masz na przykład $100, a wieczorem masz 200, albo masz 50 centów, w zależności od waluty.
Jest tak jest.
Tak, i wiesz, to może się w ciągu jednego dnia ci tak pozmieniać, dosłownie. I mówiąc już o tym, że najśmieszniejsze możesz wszystko stracić, bo zainwestujesz to na jakiejś giełdzie szemranej, która nie ma żadnych dobrych zabezpieczeń i wieczorem będziesz miał $0 ze względu na to, że cały twój majątek zostanie wykradziony przez Kim Jong-una na potrzeby jego programu rakietowego albo przez Putina. Żyjemy w ciekawych czasach i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Kolejną rzeczą z ciekawych czasów, bo będziemy się zbliżać ku końcowi.
Tak.
Coraz bliżej Sword Art Online, gdzie ginąc w grze, giniesz naprawdę. Parmel Vlaki się odzywa.
Tak, doszliśmy, moi drodzy państwo, do sytuacji, w której wchodząc do gry, możecie stracić życie realnie.
Głowę, dosłownie.
Tak.
Bo Parmel Vlaki, czyli twórca oryginalny Oculusa, bo on był oryginalnym założycielem Oculusa.
W ogóle, what the
nie wiedziałeś?
What the hell w ogóle? Znaczy nie, no ja wiem, ale w sensie what the hell z tym całą sytuacją.
On miał takie w ogóle piękne zdjęcie, jak pierwsza wersja Oculusa wychodziła, gdzie był wmontowany fejkowo kompletnie w taką plażę w pełnych ubraniu i bez butów, co jest, i gołe stópki, tak lecący co je na jakiejś plaży i to tak zabawnie wyglądało, ale on swego czasu został wywalony tam z Facebooka, wiadomo tam go, bo nie był mało reprezentatywny. I tu już widzimy dlaczego, ponieważ stwierdził, że na rocznicę właśnie tego, to 10. rocznicę Sword Art Online.
Tak, bo tutaj szybko powiem, że wewnątrz tego anime, czy tych light novelek jak wolicie, no to ta gra, w której ludzie zostali uwięzieni, to tytułowe Sword Art Online, wystartowało 6 listopada 2022 roku. I ostatnio mieliśmy właśnie tę datę, którą nam się tak jakby już dobiliśmy do niej realnie i teraz uwaga. Tego samego dnia zostało potwierdzone, że tak, jest w przygotowaniu sprzęt pozwalający na to, że jak się zalogujesz do, nie wiem, jakiejś tam konkretnej chyba gry, jak stracisz życie w grze, to możesz stracić, czy możesz stracić życie realnie.
Jeden z tych przykładów typu, to anime pokazuje, czego nie powinieneś robić. Ty, zrób to!
Bez kitów.
Tak jak w książkach, wiesz, zawsze jest. Tech Bros.
Ja pisałem o tym tego samego dnia na fanpage'u Bigosu, że oby jakiś przygub przypadkiem nie wziął pomysłu i próbował go zrealizować w realu, tak?
I dostajesz newsa 5 minut później. Ty, popatrz, oni próbują to zrobić w realu.
Hold my beer, bo jakiś debil z za dużą ilością pieniędzy stwierdził, że fajnie będzie, Jak stworzę Oculusa, czy jakiś hełm w ogóle na VR, który będzie zaminowany.
Tak, z przymocowanymi trzema ładunkami wybuchowymi, które urywają ci głowę, jak dostają sygnał na to, że przegrywasz w grze, że giniesz.
Tak, więc ja już myślę, że na przykład Walmart już zaciera ręce, bo już będzie wiedział, co sprzedaje w kolejnym sezonie, w zimowym, tak, na przykład.
Karmak jest dumny. Pamiętaj, że jakby w Oculusie też Karmak pracuje.
John Karmak jest dumny, zdecydowanie.
Tak, Karmak w Oculusie w ogóle pracuje jako konsultant.
No to ja myślę, że może dostaniemy niedługo realnego Dooma.
Tak. Wiesz, ogólnie to ludzie są bardzo niezadowoleni z tego, jak Meta, nawet ci pracujący tam, bo oni z tego nie korzystają, z tych narzędzi, które dają ludziom.
Ja myślę, że to działa na zasadzie, że to osoby, które pracują w korporacji, najbardziej z tych rzeczy korporacyjnych nie korzystają.
Wiesz, i jest taki dylemat. No my z tego nie korzystamy. Dlaczego ludzie mają z tego korzystać?
Właśnie, tak.
Dlatego, wiesz, śmieję się z tego, że Facebook traci też tam jakby już tak popularność, że też zaczyna, wiesz, zwalniać ludzi, bo już się naprawdę robi, to jest komiczne wręcz, co oni tam odwalają. Wiesz, Metaverse to zawsze było coś w rodzaju takiego pustego marketingowego bełkotu, który nic nie znaczył. Teraz to wychodzi po prostu, wiesz, przyszedł kryzys i rzeczywistość zostaje zweryfikowana twardo.
A wystarczyło wejść na Steam i odpalić VR chat.
Tak, a tu bardziej mówię, no. Metaverse już istnieje i był VR chatem i był faktycznie powalony, bo pamiętajmy, że z VR chata ten mem Ugandan Knuckles się pojawił.
O, właśnie chciałem tego nawiązać, że Protect the Queen!
Protect the Queen! Tak. You know the way. You know the way.
The way.
Wiesz, no to zwróćmy uwagę, że to było też mniej więcej w czasie, kiedy
Black Panther wchodził chyba do kin. Owszem, tak.
Jak ham internet, kiedy on potrafi być kompletnie niepoprawny i jednocześnie bardzo śmieszny i aż wstyd, że to jest śmieszne.
Tak, najlepsze jest to właśnie, że internet zwyczaj płacze na brak poprawności w momencie, kiedy powstaje coś, co jest najbardziej poprawne od czasów, że tak powiem.
Boże, zakończmy ten właśnie na tej zabawnej nucie podcast, bo tematy się wyczerpały. To jest dobry moment na to, żeby faktycznie nam urwało tą głowę i żebyśmy powiedzieli do widzenia.
Tak, to jeszcze zanim powiemy do widzenia, to pamiętajcie, żeby znać drogę i chronić swoje królowe generalnie.
Tak, a królowa jest na naszym Discordzie zdecydowanie, bo założyliśmy kanał Discord, serwerek malutki dla słuchaczy i tam najprawdopodobniej będą się przed jeszcze facebookowymi publikacjami pojawiały odcinki, bo ja będę je wrzucał po prostu z błędami różnymi i z różnymi problemami pewnie jeszcze czasami, ale jeżeli jesteście, nie zważacie na problemy wieku dziecięcego, jeżeli chodzi o odcinki, chcecie je mieć jak najszybciej, to prawdopodobnie one będą się pojawiały na Discordzie. Możecie, pamiętajcie, też pisać do nas tam, na Facebooku, czyli na popkulturowym, bo po jakby Bitgosie tam i jeszcze na mailu, czyli na bigos@skarbnicabarda.pl.
Otóż to.
Macie całą taką gamę jakby możliwości. Te linki będą oczywiście pod podcastem na Audioboomie i na innych opisach. W ogóle ostatnio zwróciłem uwagę, nie zauważyłem tego, że jak na Spotify'a wrzucam i wrzucam te numerki, cyferki oznaczające, co jest w jakim punkcie, to można kliknąć i się automatycznie przewija.
No, znakomite.
Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Jakby jestem zaskoczony swoją pomysłowością, że przewidziałem takie rzeczy i nawet o tym nie wiedziałem. Ale wracając jakby do zakończenia odcinka, dziękujemy za to, że nas słuchacie. Polecajcie nas znajomych, lajkujcie nas na Facebooku, wchodźcie na nasz serwer. Już linka można znaleźć na poprzednim odcinku. Zwróćcie uwagę i w tym też będzie tam pod podcastem.
Tak, to jeszcze tylko szybko dodam, że z tego co wiem, to te linki Discordowe chyba wygasają po 7 dniach, więc będziemy je starać się oczywiście podmieniać jak coś.
Wiesz co, ja sprawdzę, czy ja nie mogę tego zrobić, żeby to było forever.
Ale jeśli się da, to byłoby super, nie?
Tak, ja bym wtedy na ten forever link podmienił, żeby to nie, żeby to no zawsze moglibyście nas dołączyć, bo to jest w rzeczywistości dla was serwer, tak żebyście mieli nas łatwy dostęp, łatwą interakcję z nami, żeby też moglibyście podsumować jakieś tematy, czy no dyskutować na temat odcinka.
Nie tylko z nami, na razie mamy jakieś takie, wiecie, małe community, ale to generalnie dla was, żebyście też mogli sobie tam pogadać o wszystkim, nie tylko o podcaście, no o czym tam będziecie chcieli.
Dokładnie, więc polecamy się na Discordzie, oczekujemy waszego przybycia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Oczekujemy waszego przyjścia w chwale, że tak zacytuję.
No dobrze, na biało cali ubranie poproszę.
Tak.
Więc
do odsłuchania.
Do odsłuchania. Zapraszamy za tydzień.
Trzymajcie się, nara!